bardzo dziękujemy Ojcu Grzegorzowi Wosiowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rzeczywistość, jesteśmy na Wigrach przy jeziorze. Zachód słońca już za nami. Piękno tego zachodu słońca, ale również piękno spotkania rodziny Radia Maryja w parafii niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To spotkanie rozpoczęliśmy o 17.30. Zobaczyliśmy i wysłuchaliśmy spektaklu przed sklepem jubilera w wykonaniu młodzieży z teatru Źródło z Radomska. Następnie uczestniczyliśmy też w Eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur i wygłosił Słowo Boże. I też poświęciliśmy coś, co będzie bezpośrednio związane z naszymi rozmowami niedokończonymi. Papa Trak, tak to zostało nazwane, Sakrotrak, czyli taki autobus, można powiedzieć, który nie sprzedaje kiełbasek, słodyczy, ale daje strawę duchową związaną ze świętym Janem Pawłem II. Rozpoczynamy rozmowy Szlaki papieskie Jana Pawła II dawniej i dziś. Jesteśmy na Suwalszczyźnie, na Pojezierzu Suwalsko-Augustowsko-Sejneńskim, a z nami w studiu ksiądz dr Jacek Nogowski, proboszcz parafii, prezes Fundacji Wigry Pro.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Siostra dr Blanka Szymańska, benedyktynka, misjonarka, dyrektor Centrum Oświatowo-Dydaktycznego Diecezji Ełckiej.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Siostra stoi za tym busem? Przed busem?
Razem ze współpracownikami, tak jest.
Papa Trak czy Sakrotrak?
Sakrotrak, który oczywiście nawiązuje do osoby świętego Jana Pawła II, o czym za chwilę powiemy więcej.
No na pewno. A dlaczego nie Papa Mobile?
To już jest inny pojazd zarezerwowany do innych celów, a nasz Sakrotrak będzie na pewno o Papa Mobile przypominał.
Jak najbardziej. Jest z nami również pan Jerzy Riger, towarzysz wypraw turystycznych Karola Wojtyły.
Witam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Słyszał pan tę ciszę, jak pan mówił swoje świadectwo?
Słyszałem ciszę, to znaczy jeżeli ciszę można słyszeć.
Oczywiście.
Wydaje się, że ludzie słuchali, ale może dlatego, że mówiłem krótko.
Słuchali, bo mówił pan bardzo ciekawie.
Dziękuję.
Jest z nami pan Stanisław Milewski, gościł z rodziną Jana Pawła II w 1999 roku.
Gorąco witam wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. Gorąco witam słuchaczy, którzy mnie znają i tych, którzy nie znają, ale może kiedy ich poznam. Gorąco pozdrawiam i szczęść Boże.
Panie Stanisławie, długo sprzątaliście dom przed wizytą Jana Pawła II?
Ten pokój gościnny nasz, on zawsze był gotowy na przyjęcie gości. Także z tym nie było problemu. Trzeba tylko było trochę podwórko posprzątać.
Jesteście gospodarzami? Rolnikami?
No jesteśmy rolnikami, ale już na emeryturze, ale młody jest gospodarz, no ale my pomagamy gospodarzyć.
Ale wtedy to podwórze było takim podwórzem gospodarskim, dlatego trzeba było sprzątać?
No to taki bałagan, taki nieduży bałagan, bo to wiadomo, dzieci jak noszą drzewo do kuchni, to trochę tu rozsypio, to gdzieś wiaderko nie tak postawione, to coś, to taczka gdzieś tam wywrócona, to takie pobieżnie, no bo podwórko musi być jednak sprawne, bo trzeba wjechać na niego, no ale zawsze coś tam jest nie tak. Mm-hmm. Trzeba to trochę postawić na miejsce.
Duże gospodarstwo wtedy państwo mieli?
No 10 hektarów tam jeszcze z groszami. Takie średnie, nie za duże. Są większe gospodarstwa, są i mniejsze, ale takie, co my mamy, to dla nas starcza.
Wystarczy. Szlaki papieskie Jana Pawła II, dawniej i dziś. Księże doktorze, prosimy o wprowadzenie nas w temat.
Chcieliśmy podjąć ten bardzo chyba ważny temat szlaków papieskich, dlatego, że pamiętajmy, Ojciec Święty Jan Paweł II, który nawiedzał nie tylko nasze strony, ale przecież był w tylu miejscach w Polsce i na całym świecie. Dzisiaj tak naprawdę Ojca Świętego coraz bardziej znamy z filmów zachowanych, z obrazków, z powieści osób, które pracowały przy Ojcu Świętym, czy miały okazję z nim się spotkać. Ale jak wiemy, wiele powstawało różnych dzieł pomników Ojcu Świętemu, mimo że Ojciec Święty nie bardzo chyba chciał, żeby jeszcze za życia mu stawiać pomniki. On wolał, żeby budować ten żywy pomnik. Żywy pomnik w postaci przyjęcia jego nauczania, katechezy, jego przecież niezwykłe bogactwo, które pozostawił w encyklikach, w adhortacjach, w listach. A co dopiero powiedzieć o różnych spotkaniach środowych, katechezach. A ile było takich spotkań jeszcze jako duszpasterza akademickiego, czy na uczelniach, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czy także w Krakowie, czy także no, w samym Rzymie i wielu, wielu innych miejscach. I dzisiaj po prostu widzimy, że Ojciec Święty jest bardziej znany może z widokówek, z kartek, z różnych, tak jak powiedziałem, filmów, a coraz mniej jest też tych już świadków, którzy z Ojcem Świętym mieli bezpośredni kontakt. Dlatego powstała taka inicjatywa szlaków papieskich, nie tylko w Polsce, zresztą o tym powiedzą tutaj przedstawiciele fundacji, ale my tutaj skupiamy się także na dwóch naszych szlakach, tajemnice światła i tajemnice zawierzenia. W naszej diecezji jest jeszcze trzeci szlak miłosierdzia. A ponieważ te dwa szlaki, tajemnice zawierzenia i tajemnice światła, związane są z wigrami, z którymi się bardzo chyba Ojciec Święty, można powiedzieć tak, zaprzyjaźnił, ponieważ pamiętamy jego wizytę 22 lata temu, 8, 9, 10 czerwca 1999 roku. Przybył tutaj, aby przypomnieć, że Wigry i ten pokamedulski klasztor tak naprawdę istnieje. I kiedy przybywał tutaj jako Karol Wojtyła, jako duszpasterz akademicki, kiedy pływał tutaj z młodzieżą, także z osobami dorosłymi, to chciał pokazać nie tylko piękno przyrody, natury, ale pokazać to niezwykłe miejsce, które pozostawili ojcowie Kameduli. Bo pamiętajmy, że oni przybyli tutaj na prośbę z fundacji króla Jana Kazimierza. To było po cudownej obronie Jasnej Góry, kiedy król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej obrał Maryję za królową korony polskiej i chciał podziękować Matce Bożej za cudowną obronę przed najazdem szwedzkim. I dlatego funduje ten klasztor. Klasztor, który wywarł bardzo mocne tutaj, można powiedzieć, piętno, ale dla naszej ojczyzny, budując to, co Boże, to, co święte. Bo Kameduli, którzy to przebyli na zasadzie orat labora, benedyktyńskiej zasadzie, modlitwą i pracą, nie tylko uświęcali to miejsce, ale budowali naszą ojczyznę, zaczynając od budowy świątyni, kościoła. Budowali miejscowości, folwarki, budowali także, tak jak czy w Suwałkach, czy w Magdalenowie kościół. Przy kościele zaraz była też szkoła, ale też był szpital i to samo było tutaj na Wigrach. I to pokazało, że ojcowie Kameduli na prawach królewskich zatroszczyli się o fundament i podstawy naszej ojczyzny. I kiedy patrzymy na połączenie Ojca Świętego, który można powiedzieć tak jak Kameduła, która orat labora, modlił się i pracował. Szukał też takich miejsc, gdzie może być sam na sam z Panem Bogiem. Tak jak powiedział nam w czasie mszy świętej Pan Jerzy, kiedy Karol Wojtyła zatopiony w brewiarzu, nie reagował na to, co się działo dookoła, w skupieniu, modlił się i pokazywał, że rzeczywiście ta relacja z Panem Bogiem powinna być najważniejsza, na pierwszym miejscu, a wtedy inne rzeczy będą się układać. Dlatego cieszymy się, że klasztor pokamedulski mógł gościć Ojca Świętego 22 lata temu. Ojciec Święty miał tutaj dzień odpoczynku. Dzień odpoczynku, można powiedzieć, był też wypełniony, był bardzo bogaty, ponieważ w czasie tego pobytu zaplanowany był rejs statkiem Tryton po Jeziorze Wigierskim. Jadąc do Augustowa odwiedzili rodzinę państwa Milewskich. Płynął potem z Augustowa do Studzienicznej, potem znowu ze Studzienicznej kanałem augustowskim do Gorczycy i potem wrócił tutaj na Wigry, gdzie potem jeszcze po południu występował zespół Pogranicze, śpiewając pieśni ludowe, także litewskie, bo Ojcu Świętemu zawsze miła była też i kultura, i spotkania po prostu z ludźmi kultury. Dlatego te szlaki papieskie, tajemnice świata, tajemnice zawierzenia nawiązują i do pokamedryjskiego klasztoru, ale nawiązują do życia Jana Pawła II i mają być tym żywym pomnikiem, czyli przybliżać postać Ojca Świętego, jego nauczanie, ale także przede wszystkim te spotkania w przyrodzie z Bogiem, spotkania także z drugim człowiekiem. Dlatego dziękujemy też za troskę księdzu biskupowi Jerzemu, który ciągle nas tutaj aktywuje, mobilizuje, żebyśmy także nie tylko tu w klasztorze żyli nauczaniem Ojca Świętego, ale byśmy podejmowali różne dzieła, dlatego staramy się także tu z wójtem gminy Suwałki co rok już organizować rajd rowerowy z Wigier do Leszczewa, właśnie do posesji rodziny państwa Milewskich, gdzie jest w rocznicę pobytu zawsze msza święta, taka dziękczynna, a także w sierpniu w rocznicę powołania drugiego szlaku papieskiego, Czarnohańczu, tajemnicę zawierzenia, mamy wspólny spływ kajakowy, żeby przynajmniej z Wigier do Maćkowej Rudy popłynąć z modlitwą, z rozważaniem tych tajemnic, które Ojciec Święty nam przecież nowe tajemnice także zostawiał. Także cieszymy się, że Wigry oprócz tych dwóch szlaków papieskich z Janem Pawłem związane są także ze szlakiem Miłosierdzia do Wilna. Ojcu Świętemu bardzo miłe było, jak wiemy, Wilno. Był tam przecież na Litwie chyba dwa razy, jeśli tak dobrze pamiętam, i spotkał się nie tylko z Polakami, ale ze wszystkimi mieszkańcami. Także Wigry też są po drodze. Przez Wigry też przebiega szlak Green Velo. Także coraz więcej osób udaje się w różną taką podróż, ale także jesteśmy na szlaku jakubowym i na szlaku dominikańskim, bo Dosen jest niedaleko, a tam był klasztor poddominikański. Dlatego cieszymy się, że gdziekolwiek Ojciec Święty był, zawsze jest po drodze przez Wigry. Tu można się zatrzymać, zobaczyć apartamenty papieskie. Można także być na mszy świętej w apartamentach papieskich. Można skorzystać z różnych rekolekcji. Można tutaj także skorzystać z odpoczynku rodzinnego. Jest też wiele atrakcji i wiele także propozycji kulturalnych. To, co Ojciec Święty bardzo też kochał, dlatego staramy się żyć Ojcem Świętym i budować właśnie ten żywy pomnik.
Bardzo gorąco dziękujemy. Szlaki papieskie Jana Pawła II dawniej i dziś. Jesteśmy na Suwalszczyźnie, dokładnie w Wigrach. Ksiądz dr Jacek Nogowski, proboszcz parafii, gdzie przeżywamy to nasze spotkanie w całym kompleksie pokamedulskim. Jednocześnie prezes fundacji Wigry Pro. Benedyktynka misjonarka. Kameduli ora et labora, czy Benedyktyni ora et labora?
Tak się składa, że to sformułowanie łacińskie, które zresztą Jan Paweł II poszerzył o dopowiedzenie, żeby nie tylko modlić się i pracować, ale również zachowując radość i pokój ducha, wypowiedział to sformułowanie nie tylko do benedyktynek, benedyktynów i kamedułów, ale do wszystkich ludzi, którym bliska jest duchowość oparta o regułę świętego Benedykta, bo przypomnijmy, że tą samą regułą, którą żyli tutaj w XVI i na początku XVIII wieku kameduli, również żyją benedyktyni, benedyktynki pokolenia kamedułów, kamedułek, trapistów, cystersów po dzień dzisiejszy. Zatem tak się pięknie składa, że również posługa sióstr benedyktynek misjonarek, które wspomnę jedynie, że miały zaszczyt gościć papieża Jana Pawła II w Ełku, w domu biskupim, przygotowując posiłek, poczęstunek nie tylko dla samego Ojca Świętego i serwując mu wspaniały obiad. Miały również możliwość, żeby towarzyszyć mu w modlitwie i zobaczyć, jak w praktyce wygląda jego intensywny dzień spotkań z ludźmi w ramach pielgrzymki papieskiej.
Co to znaczy, że siostra jest odpowiedzialna za szlaki papieskie?
W diecezji ełckiej zostało to zadanie powierzone dokładnie instytucji, która powołana została do istnienia 15 lat temu. Jest to Centrum Oświatowo-Dydaktyczne diecezji ełckiej i tak się właśnie składa, że w ramach struktur tego centrum istnieją trzy szlaki, których administratorem jest Centrum Oświatowo-Dydaktyczne, mające za zadanie przede wszystkim działalność dydaktyczną, wychowawczą, działalność naukową, ale także różnego rodzaju formy oddziaływania, chociażby takie związane z książką, z drukiem, z poligrafią, z wydawnictwem i także sprawowanie różnego typu aktywności, czy inicjowanie ich właśnie na utworzonych w 2008 roku dwóch szlakach papieskich. My dziś jesteśmy, jak wspomniał ksiądz Jacek, proboszcz tej parafii, w sercu szlaków papieskich, bo szlak Tajemnice Światła rozpoczyna się w Ełku i kończy w klasztorze wigierskim, natomiast szlak kajakowy Tajemnicy Zawierzenia stąd bierze swój początek i kończy się w Studzienicznej. Zatem jest to pewien krwiobieg, byśmy powiedzieli, jest tutaj w Wigrach serce tych szlaków. Trzeci szlak oczywiście jest szlakiem na Krutyni i tak jak ksiądz Jacek wspomniał, jest to szlak apostołów miłosierdzia.
Siostra dr Blanka Szymańska, dyrektor Centrum Oświatowo-Dydaktycznego Diecezji Ełckiej. W czasie mszy świętej dużo słyszeliśmy z ust księdza biskupa ordynariusza Jerzego Mazura, jak również z ust księdza proboszcza o tym, czym będzie ten sakrotrak, jaką ma misję, jaką ma rolę. Prosimy o zrodzeniu się tej inicjatywy, jak również o nadziejach, planach.
Tak jak już zostało też wspomniane, inicjatorem zaistnienia szlaków papieskich w diecezji ełckiej jest ksiądz biskup Jerzy Mazur, który poszukiwał i nadal poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak najtrafniej dotrzeć do współczesnego człowieka z tym, co mamy najpiękniejsze. Najpiękniejsze na terenie naszej diecezji ełckiej są niewątpliwie jej walory turystyczne, krajobrazy, piękne tereny, ale także to bogactwo, które zostawił nam przez swoją troszkę milczącą obecność święty Jan Paweł II. Tak zrodziły się szlaki, o których wspominał już ksiądz Jacek Nogowski, ale również co do formy, aby przybliżyć pokoleniu, które dziś może coraz mniej pamięta osobę papieża Jana Pawła II, w sposób, który jednoczyłby pokolenia. I tak zrodziła się inicjatywa Szlakowej Akademii Familijnej, czyli szafy na kółkach, w sakrotraku. Po pierwsze wytłumaczymy się z nazwy, dlaczego sakrotrak. Otóż nawiązując do food trucków, które jeżdżą po naszych ulicach, po naszych drogach, gdzie możemy nabyć różnego rodzaju artykuły spożywcze, kanapki, posilić się, posilić swoje ciało, tak chcieliśmy, aby z przesłaniem Jana Pawła II dotrzeć do mieszkańców naszej na razie diecezji, a mamy nadzieję, że może i ojczyzny, dzieląc się z nimi strawą duchową. Właśnie tym wszystkim, co było ważne dla świętego Jana Pawła II w różnych etapach jego życia, począwszy od jego posługi jako kapłana, profesora, jako biskupa, kardynała, aż po jego wizytę i posługę jako następcy świętego Piotra. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, chcemy pokazać Karola Wojtyłę jako osobę, która jest miłośnikiem sztuki. I wykorzystując to mobilne, przenośne jakby kino i teatr, chcemy przybliżyć kulturę do ludzi, którzy są jej jakby pozbawieni w różnych odległych miejscowościach. Dokładnie na trasie mamy zaplanowanych 55 miejscowości, do których dotrzemy właśnie z nowymi formami kultury. Mam tutaj na myśli przygotowane specjalnie pokazy multimedialne na okularach w rzeczywistości VR, czyli w rozszerzonej rzeczywistości, które myślę najbardziej cieszą się, już widzimy to zresztą, dużym zainteresowaniem wśród osób młodych, które to osoby zapraszamy, aby uczestniczyły w wydarzeniach z życia świętego Jana Pawła II, w jego pobytach w górach, pobycie na kajakach, na terenach naszej diecezji, a jednocześnie przekazujemy to, co jest najbardziej istotne, jego wartości, takie wartości nieprzemijające, z których nic nas nie jest w stanie ogołocić, a które niestety czasem są przez współczesnych zapomniane. Ale ten sakrotrak to także jest mobilne muzeum, gdzie możemy zobaczyć pamiątki po świętym Janie Pawle II. Mamy w naszym sakrotraku zachowany mszał, z którego odprawiał mszę świętą w Ełku. Mamy ornat z kaplicy wigierskiej, z apartamentów. Mamy kielich, który święty Jan Paweł II podarował diecezji ełckiej. Ale także mamy kawiarenkę, przy której chcemy zintegrować pokolenia dorosłych, młodzież. Także serwujemy chłodne napoje po to, żebyśmy mogli się spotkać w wymiarze międzypokoleniowym.
A Jan Paweł lubił espresso czy cappuccino?
Myślę, że espresso, chociaż nie mamy co do tego pewności, natomiast styl włoski, w którym przebywał ponad 20 lat, myślę, że istotnie wpłynął na spożywanie tego typu napoju. Zatem nasz sakrotrak, jak sama nazwa mówi, o czym już też wspominane było podczas mszy świętej, ma za zadanie być akademią familijną, szlakową akademią familijną, która integruje pokolenia, która dzieli się tym, co mamy najpiękniejsze. Walory przyrody, pokazujemy je na przygotowanych filmach, wyświetlamy wywiady z uczestnikami wypraw z Karolem Wojtyłą, ze świadkami jego życia, jego pontyfikatu, ale także, jak wspomniałam, nowoczesne formy pozwalają nam dotrzeć jeszcze bardziej do ludzi młodych i nie tylko do młodych i integrują te osoby wokół wartości, które są istotne, wartości rodziny, wartości miłości, przyjaźni, umiłowania sztuki, kultury. Dzieje się to również podczas warsztatów prowadzonych przez psychologów, przez aktorów, artystów, reżyserów, filmowców, leśników i bardzo duży sztab ludzi, którzy będą tutaj się w to włączać.
Będą przy tym traku, czy jest to środek, o którym siostra mówi?
Będziemy te wszystkie wydarzenia integrować wokół sakrotraka, ponieważ jest on tak dostosowany, że jednocześnie możemy poprowadzić i warsztaty psychologiczne, i możemy zaserwować kawę, i jeszcze obejrzeć sobie filmy w rzeczywistości rozszerzonej VR 360 stopni.
Tak. Doktor siostra Blanka Szymańska, benedyktynka, misjonarka. Szlaki papieskie Jana Pawła II dawniej dziś. Pan Jerzy Riger, towarzysz wypraw turystycznych Karola Wojtyły. Oddajemy panu głos. Jakie to były spotkania? Co z nich zostało w pamięci, w doświadczeniu?
Zacznę jednak od szlaków papieskich, bo szlaki papieskie mają za zadanie utrwalać pamięć o Ojcu Świętym. Powiedziałbym nawet, że mają utrwalać kult Jana Pawła II, a również promować turystykę, taką turystykę, jak rozumiał ją ksiądz Wojtyła. I dlatego mówiąc o księdzu Wojtyle, staramy się przedstawiać jego cechy osobowe, staramy się przedstawiać, jakim był przewodnikiem, jakim był towarzyszem wędrówki. I na początek, no bo musimy sobie przybliżać jego sylwetkę, żeby wiedzieć, co mamy naśladować. Przede wszystkim nauczył nas, że nawet człowiek takiego formatu, a może właśnie dlatego może być prosty, bezpośredni w kontaktach, nawet pokorny. Bywało, że mówił do odwiedzających go, dla których przecież audiencja u kardynała była zawsze wyróżnieniem. Dziękuję, że znaleźliście dla mnie czas. Na naszych wyprawach, jak każdy, dźwigał ciężki plecak. Wykonywał czynności związane z biwakowaniem czy składaniem i rozkładaniem kajaka. Pływaliśmy przecież na składakach. Taki składak stoi przed katedrą w tej chwili, a właściwie chwilowo, bo jest zasadniczo w muzeum. Mył naczynia według zasady, że jedni gotują, drudzy myją. Początkowo to było niełatwe. Woda zimna, woda z rzeki czy jeziora, garść piasku i szorowanie aluminiowych menażek szmatką aż do czystości. Żartowaliśmy, śpiewaliśmy różne piosenki, również wesołe. Bywało, że graliśmy w piłkę, ale nie przedstawiam tutaj księdza jako takiego po prostu dobrego kolegę, dobrego kompana. Jego niezwykła osobowość, ogromny autorytet połączony ze świadomością, że to jest ksiądz, sprawiały, że istniała granica niewymuszona, ale której nie sposób było przekroczyć. Przy nim nawet nie sposób było się źle zachować. Dotyczyło to stroju, odnoszenia się do siebie chłopców i dziewcząt, młodszych i starszych, języka i w ogóle kultury zachowania. I mamy takie odczucie, przynajmniej ja mam takie odczucie, bo przecież mogę mówić tylko o sobie, że nie on nas wychowywał, ale w sposób naturalny wychowywaliśmy się przy nim. Jakby przyswajając sobie taki naturalny sposób, jego sposób myślenia, wartościowania. Uczyliśmy się, a na dłuższych wyprawach, szczególnie kajakowych, widać to było w sposób bardzo wyraźny, że na wszystko w życiu powinien być czas. Na pracę i odpoczynek, na swobodę i skupienie, na zabawę i modlitwę, a wreszcie na szacunek i poufałość. I to przenosiło się na spotkania i wycieczki, w których nie mógł wziąć udziału, bo tworzyło styl życia, który nam bardzo odpowiadał. I to jest bardzo ważne, że chodzi tutaj nie tylko o samą turystykę jako taką, tylko jako turystykę, która jest podstawą do tworzenia jakiegoś stylu życia. Bo jest bardzo wiele analogii między turystyką a wędrowaniem. Więc reasumując ten fragment wspomnienia, muszę powiedzieć, że ta bezpośredniość, prostota wzajemnych kontaktów w połączeniu z tym naturalnym dystansem, o którym mówiłem, to było coś bardzo cennego, wartościowego. Takie idealne ustawienie relacji mistrz-uczeń. I to było doświadczenie, które we mnie bardzo mocno utkwiło i które starałem się później wykorzystać w harcerstwie czy prowadząc zespoły młodzieżowe. Kiedyś po latach rozmawiałem z mamą jednego z moich harcerzy. Powiedziała mi tak, czy duch wie, czym sobie wyrobił największy autorytet u chłopców? Ja sobie pomyślałem, że to będzie Bóg wie co. A ona mówi, bo duch się nie wstydził grać z chłopcami w Zośkę nad Wisłą. No i uznałem to za komplement, bo od razu przypomniałem sobie, jak graliśmy w piłkę z wujkiem na kajakach. Druga sprawa, był człowiekiem bardzo na serio. Ja tu muszę zrobić jedno zastrzeżenie. Ja poznałem księdza Wojtyłę bardzo wcześnie. Ja chyba byłem jeszcze w szkole podstawowej. Moja mama pracowała w kurii i chodziłem na wycieczki z mamą. A także jak zacząłem spotkania te wycieczkowe z księdzem Wojtyłą, gdzie do tej grupy akademickiej dostałem się dzięki temu, że mój brat, starszy o 4 lata, był studentem, jak ja byłem w drugiej klasie liceum, no to wtedy, no to jest jednak różnica wieku, ja trochę inaczej odczuwałem pewne rzeczy niż ci moi starsi koledzy i muszę podkreślić, że te wspomnienia o nim to są wspomnienia bardzo młodego chłopca, ale widziane jednak z perspektywy człowieka już dobrze dorosłego i w połączeniu z refleksjami, które przychodzą dużo później, a które pewnie kiedyś się w człowieku pojawiły. Więc jeżeli mówię o cechach księdza Wojtyły, to trochę tam, a trochę sobie po prostu to wyobrażam. I muszę powiedzieć, że był człowiekiem bardzo na serio. Mówił do swoich gości, jak już wspomniałem, dziękuję, że znaleźliście czas dla mnie. Ale można być pewnym, że nie był to tylko zwrot grzecznościowy, ale na pewno tak myślał. Ludzie byli dla niego bardzo ważni.
pan Jerzy Riger, towarzysz wypraw turystycznych Karola Wojtyły, też o że takim edukacyjnym, duchowym szlaków papieskich, czyli tych miejsc, po których wędrował Jan Paweł II, bo też należy wspomnieć, że edukacyjną taką wielką rolę mają wszystkie miejsca, gdzie był Jan Paweł II, nie tylko gdzie wędrował, gdzie przemierzał, ale gdzie zatrzymał się. W tym roku przeżywamy 30. rocznicę od czwartej apostolskiej do ojczyzny, gdzie przypomniał nam dekalog 10 ważnych słów, a potem spotkanie z ludźmi młodymi. W 95. był bardzo krótko, bo w Skoczowie przypomniał nam i wykrzyczał wręcz, czym jest sumienie. No i 99. dzisiaj o tym mówił ksiądz biskup Jerzy Mazur. 8 błogosławieństw i tutaj błogosławieni ubodzy w duchu. No do takich ludzi ubogich przybył w 99 roku Jan Paweł II. Miejsce pobytu papieża Jana Pawła II, Leszczewo, 9 czerwca 1999 rok, jest nawet tabliczka wskazująca to miejsce. Brązowy drewniany dom, na domu tablica Radio Maryja. Czy wtedy też była ta tablica?
Podczas wizyty Ojca Świętego tej tablicy nie było, tylko to było po wizycie Ojca Świętego. Zostaliśmy zaproszeni przez pana Michała Grabiankę. On wtedy prowadził Radio Maryja, rolnicze spotkanie, no rolniczy program miał. I przez niego zostaliśmy zaproszeni tam do redakcji w Toruniu, do Radia Maryja. To było dla nas też takie pierwsze spotkanie z Radiem Maryja, takie osobiste i z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam byli, ale później na koniec spotkania ojciec Grzegorz tak nam zaproponował, że to jest to nasze miejsce, teraz takie wyróżnienie, a wtedy trzeba było, jeszcze te Radio Maryja nie było takie znane i trzeba było tak trochę dorozreklamować. Po prostu ludzie jedni drugim to przypowiadali jakoś tego. No i rzeczywiście, później myśmy się zgodzili, no bo żeby to było jakieś inne radio, inne tego, to byśmy na pewno się nie zgodzili, ale że skoro Radio Maryja, ono jest bliskie naszemu sercu, no to bardzo chętnie. No i którzy zrobili wtedy to zdjęcie, że jest ta tablica, no obecnie to już jej nie ma, bo już tyle lat, że ona no już nam zaczęła tam...
Przyślemy nową.
No, zniszczyć. No bo wiesz, później zaczęła tak trochę, no szpecić, bo to wiadomo, to trzeba, żeby to było ładnie wyglądało. No także teraz tutaj nie ma tej tablicy, ale już Radio Maryja i Telewizja Trwam już są tak znane, że nawet ci, co jej nie chcą, to jednak słyszeli, że jest takie radio i jest taka telewizja.
Jak to się stało, że jedna z córek trafiła do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej?
No, skoro córka nasza śmiała podjąć dalszą naukę w szkole średniej, ona tak miała takie trochę wątpliwości, gdzie ma się udać. A żeśmy, słuchając Radia Maryja, słyszeliśmy, że jest właśnie w Toruniu ta medialna szkoła. Podpowiedzieliśmy jej, no, że spróbuj, może cię ten zawód, może cię zainteresuje, że tego, bo nieraz taki młody człowiek to jeszcze nie ma takich wyspecjalowanych już, że ja chcę być tym czy tym być. Nieraz to tak szuka takiej drogi. I myśmy jej tak podpowiedzieli, ona się zastanowiła i później, no, że się zgodziła. Ale za to nie żałuje ona tego, że jednak w tym kierunku trochę dalej pracuje. No, otrzymała dużo światła, dużo wiadomości. No, dużo wniosła jej ta szkoła. A my się cieszymy, że no, bo ta szkoła uczy, nie powiem, że wiary, bo wiara to sama przez się wchodzi, ale właśnie, że też tam bliżej Boga, sam ten klimat tej szkoły oddziałuje, że tę wiarę można nie zgubić, a pogłębić. I ona cieszy się po dzisiejszy dzień, no i tę wiarę wiem, że ma.
9 czerwca 1999 roku Jan Paweł II odwiedził pański dom, pańskie gospodarstwo, pańską rodzinę. Czy to prawda, że popłakaliście się?
Wzruszenie było, ale łzy to jednak u najstarszej córki wyszły. Ona taka trochę uczuciowa, taka emocje, tak no ta radość no, wypłynęła właśnie przez łzy. Bo później, gdy chyba to w telewizji pierwszy program tam udzielała wywiadu, to tego wzruszenia z tej radości nie mogła mówić. Ja tam wcale się nie dziwię, bo to wzruszenie to było u nas wszystkich, nawet teraz widzimy na zdjęciu, tam gdzie jesteśmy całą rodziną i Ojciec Święty wśród nas, to nawet i babcia chusteczko.
Spotkanie trwało 15 minut. Czy każdy był w stanie porozmawiać z Ojcem Świętym?
Oj, to nie było 15 minut, to chyba więcej jak pół godziny. Myśmy tego czasu nie liczyliśmy. Ale najwięcej to ja mówił.
Słyszałem, że pan mówił, że mleko jest za tanie.
No wtedy był taki ciężki, trudny czas dla rolników. Może o mleku to nie mówiłem, tylko że no właśnie o zwierzętach, że trudno sprzedać i że nisko cenią. No wtedy i mleko też było w niskiej cenie. A Ojciec Święty no, interesował się, że właśnie, że nasza praca rolnika była wtedy taka niedoceniana, że to, no, to był taki okres no, taki przeformowania tego rolnictwa z gospodarki takiej nakazowej, rodzielczej na taki wolny rynek i to tak nie dotykało to nie tylko nas, ale i w ogóle nawet całe nasze rolnictwo w Polsce.
Otrzymaliście na pamiątkę różańce. Była to modlitwa znana w domu. Czym był różaniec w domu? Czym stał się po wizycie Jana Pawła II?
U nas od małego dzieci mają różańce. Teraz to jest łatwiej, bo są takie małe dziesiąteczki, różańczyki dla dzieci, dla małych, a wtedy to tam no, miały duże. No. Z początku to niby takie małe dziecko, no już nie takie małe, już takie już trochę większe, rozumniejsze. No niby to w formie zabawy na razie trzymało, ale myśmy nie pozwalali, żeby to tam ono tam służyło do zabawy, ale że można z tym różancem zrobić byle co, jednak trzeba było szanować, trzymać w rączkach, no czasem tam pomachało, ale no gdy się upadło, to zaraz, że tego to trzeba podnieść, to jest różaniec, święta rzecz, ale i później żeśmy w czasie naszej modlitwie, gdy one już takie szkolne dzieci dorastały, no to miały zadanie, że to z początku niby po kolei zdrowaśka jeden mówi, drugi następny, a później, że coraz starsi, to jeden dziesiątkę jeden mówi, drugi drugą i tak, no różnie, także. A ja później też tak powiedziałem, że bośmy tak zaczynali, że rozmawiamy, że wzywamy do pacierza wieczornego, ja jako ojciec pierwszy, mamę to żeśmy wyłączyli, a później tak która jest po starszym, Monika, Krzysiek tego i każdy miał swój dzień i pilnował i musieli pilnować, jaka to dzisiaj jest dziesiątka. A najlepiej to dla nas było taki dzieciom wszystkim, licząc dni tygodnia, miesiąca pierwszego, to czyli jest tajemnica pierwsza i zwiastowanie. I tak 5 dni pierwszych miesiąca, czyli pierwsza tajemnica radosne. A później już 11. No i to już oni nieraz musieli się zastanowić, a dzisiaj data. I tak myślą, no to jaka dziś tajemnica i tak. Ale dzięki temu zaangażowaniu, to oni wiem, że i teraz starsi, oni już wiedzą, jakie są tajemnice i światło i tego. No bo musi spojrzeć na datę, aha, 17. No to jaka to będzie tego? Ach, no to będzie chyba radosna. Nie, chwalebna. I 17 to druga. No to czyli będzie wstąpienie Pana Jezusa. I tak pomału, tak niechcący, no znają modlitwę różańcową.
Zapewne jeszcze będzie wiele pytań, zarówno do Pana Stanisława, do Pana Jerzego, do siostry Blanki i księdza doktora Jacka, proboszcza tutejszej parafii. Drodzy Państwo, szlaki papieskie Jana Pawła II, dawniej dziś, czego nas uczą te miejsca, co chcielibyśmy wiedzieć o tych, które są tutaj, zwłaszcza związane z Wigrami, z diecezją ełcką, ponieważ dziś rozmowy niedokończone prowadzimy z tego miejsca. Telefony do studia 693 112 200 693 112 255 693 112 255. Oczekujemy na Państwa telefony, spotkania z Janem Pawłem II, szlaki papieskie, co możemy spotkać na szlakach papieskich, czego możemy się spodziewać. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, do audycji.
Jesteśmy na antenie, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, Tadeusz z Białegostoku.
Prosimy, panie Tadeuszu. Halo.
Chciałem zapytać, czy ta duchowość kamedulska, która tam po prostu powstała, że ona dalej jest jakoś kontynuowana, czy są też jakieś rekolekcje?
Oddamy głos tutaj księdzu doktorowi Jackowi Nogowskiemu.
Duchowość kamedulska była niezwykła, bo pamiętajmy, że kameduli wyrośli tak naprawdę z reguły benedyktyńskiej, bo święty Romuald, który zanim założył zgromadzenie kamedulskie, został benedyktynem, ale miał cały czas niespokojne serce i szukał miejsca, gdzie mógłby założyć klasztor o innej troszkę regule, aczkolwiek opartej na tej regule Oret Labora. I idąc, szukając takiego miejsca na północnych Włoszech, do Toskanii, przysiadł na takiej jednej z polanie i po prostu miał taki sen. Sen, kiedy widział, jak w tym śnie siedział mnich w białym habicie z różańcem w ręku, a za nim wchodzące białe postacie, tak jakby takie schody prowadzące do nieba. Pamiętajmy, że intencją wstąpienia świętego Romualda do zakonu było w ogóle odpokutować winę ojca, który w potyczce zabija człowieka i dlatego chciał w intencji ojca ofiarować siebie, swoje życie. I dlatego ten sen był dla niego potwierdzeniem, że jego modlitwa, jego praca, jego także to poświęcenie dla Pana Boga i budowanie klasztoru wyprosi Boże miłosierdzie dla jego ojca i nie tylko. I te schody właśnie do nieba pokazywały, że rzeczywiście to jest Boży plan i dlatego zakłada pierwszy klasztor niedaleko miejscowości Kamandoli we Włoszech, stąd mamy nazwę Kameduli. Ojcowie, którzy przybyli tutaj nad Wigry, przybyli tak naprawdę z drugiej kongregacji, bo część braci odłączyła się od świętego Romualda i zakładają niedaleko Kamandoli, drugi Monte Corona miejscowość i stąd z tej drugiej kongregacji przybyli na początku XVII wieku ojcowie Kameduli do Polski, do Krakowa, na krakowskich Bielanach, najstarszy klasztor w Polsce, trwający nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego. I z Fundacji Króla Jana Kazimierza przychodzą tutaj nad Wigry, gdzie był wcześniej dworek królewski. Tutaj królowie mieli pierwszą taką pustelnię i król Jan Kazimierz zdecydował, aby utworzyć fundację i podarować ten klasztor. I dzisiaj staramy się kontynuować tą duchowość kamedulską poprzez organizowanie rekolekcji, bo tutaj, jak słyszeliśmy, słuchacz pewnie o to chciał zapytać. Dlatego mamy tutaj słynnego biblistę, myślę, że już w Polsce coraz bardziej znany, księdza doktora Jacka Stefańskiego, który urodził się w Izraelu i zna hebrajski, można powiedzieć, z mlekiem matki, prawda? I dlatego cieszymy się, że tutaj ojcowie Kameduli też przywieźli Biblię, tak? Czyli przywieźli wiarę, Pismo Święte, mając też introligatornię, gdzie mogli drukować także to słowo pisane. I dzisiaj możemy także dzięki ojcu Jackowi prowadzić comiesięczne spotkania biblijne, żeby wzgłębiać się w to Boże Słowo, rozważać, żeby je bardziej zrozumieć i tym Słowem na co dzień żyć. Organizujemy także różne rekolekcje dla różnych środowisk, czy takich związanych, połączonych w różnych grupach, czy tak dla małżeństw, także dla dla wszystkich, którzy chcą pogłębić właśnie Boże Słowo, Pismo Święte, ale także czy dla narzeczonych, czy także osób przeżywających jakiś kryzys, także poradnictwo duchowe i wiele, wiele innych jeszcze takich, myślę, ciekawych spotkań, które właśnie nas prowadzą do spotkania z Bogiem.
Bardzo gorąco dziękujemy. Telefony do naszego studia 693-112-200, 693-112-200 lub 693-112-255, 693-112-255. Szlaki papieskie Jana Pawła II. Siostra Blanka. Siostro, co trzeba wziąć na szlak papieski, albo czym on się różni od innych szlaków turystycznych?
Na terenie diecezji ełckiej, podobnie jak w innych częściach Polski, szczególnie w górach, trasy szlaków papieskich pokrywają się w swoim przebiegu z trasami szlaków turystycznych wyznaczanych wcześniej na użytek turystów, którzy odwiedzają polskie góry, czy chociażby pływają w ramach tras rzecznych na kajakach, tak jak tutaj mamy to na przykładzie Czarnej Hańczy czy rzeki Krutyni. Ale to, co różnicuje turystów od pielgrzymów podążających trasą szlaków papieskich, to niewątpliwie cel, jaki sobie stawiają, a mianowicie poprzez turystykę, poprzez spływanie kajakami czy wędrowanie trasami górskimi, pochylają się nad przesłaniem, jakie Jan Paweł II w różnych odstępach czasu, o czym już mówiliśmy, pozostawił tym osobom, które zechcą podążać tymi wyznaczonymi trasami. I tak jak już wspomnieliśmy, trasę szlaku Tajemnice Światła wyznaczają rozważania zawarte w tej części różańca, czyli w tajemnicach światła, w chrzcie Pana Jezusa w Jordanie, następnie wesele w Kanie Galilejskiej, wzywanie do nawrócenia. Wędrowanie tymi trasami przypomina, jest też znakiem dla osób, które wypoczywają w miejscach, gdzie trasa szlaku papieskiego przebiega, ale też mobilizują do myślenia, że pielgrzymują właśnie tutaj świadkowie, czyli prowokują do myślenia i być może do zmiany życia. Oznakowania na trasie przypominają również i cytaty, które zostały zainstalowane na trasach leśnych, zaczerpnięte z nauczania Jana Pawła II, mają cały czas orientować naszą myśl ku wartościom, jak już wspomniałam, również w Sakrotraku, ale i na trasie szlaków papieskich, do tego, co jest nieprzemijające, co jest dla nas tak naprawdę w naszej istocie najbardziej głębokie i to, z czego nawet śmierć nas nie ogołoci.
Czyli nade wszystko cel tak. Trzeba zabrać ze sobą. Wyznaczyć sobie.
Myślę, że wyznaczyć cel, który nakreślił nam przez swoją postawę
i chyba też otwartość
modlitewną, tak. Jan Paweł II i jego kontakt z Bogiem w przyrodzie i spotkanych ludziach. Myślę, że to tak w dużym skrócie.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Prosimy, Radio Maryja. Niestety, spróbujemy za moment. 693-112-200 lub 693-112-255, 693-112-200 lub 693-112-255. Panie Jerzy, pytanie tu w temacie jest dawniej i dziś. Coś jest różnego pomiędzy tym, co było dawniej na tych jeziorach, w tej przyrodzie, w ludziach? Sprzęt to na pewno.
Ale sprzęt nie jest taki istotny. Bardzo istotne było to, że było pięknie, bo dziko. Jak płynęliśmy kajakiem, to tylko rozglądaliśmy się po jakimś czasie, gdzie można rozbić biwak i nie przejmowali. Nie było tak, że tu nie wolno, tu prywatne. Było to zupełnie inaczej. Poza tym jedna taka różnica może, że te wędrówki nie były takie popularne. W związku z tym na trasie spotykało się na ogół prawdziwych turystów po prostu, nie takich przypadkowych. I nieraz się rozmawiało, nieraz się zatrzymywało, a nieraz były takie niezręczne, zdarzały się wypadki, bo kiedyś było, pamiętam, że był taki moment, kiedy na poprzednim biwaku zapomniałem plecaka i ofiarował się ze mną wrócić po ten plecak Włodek Kiwerski, który później był księdzem i proboszczem w Mędkowie. I dojechaliśmy tam do tego miejsca biwakowego, no i było nam przykro, bo oni powiedzieli: weście nie chcieli koło nas biwakować, a my wam tu plecaka pilnujemy. No ale nie dało się wytłumaczyć im, że nie chcieliśmy być blisko ze względu na konieczność odprawienia mszy świętej. Więc tłumaczyliśmy, że my hałasujemy, że śpiewamy przy ognisku, że nie chcemy zakukcać. Nie wiem, czy nam uwierzyli, no ale tak nam było przykro trochę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Dziękujemy. Pan Jerzy Riger. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Mówi Lucyna z Płocka.
Prosimy, Pani Lucyno.
Pozdrawiam ze szlaku Miłosierdzia Bożego. Płock ma swoje miejsce. Miał w sercu papieża, kiedy papież... My również obchodzimy dziś rocznicę wizyty papieskiej 30-lecie, ale nie o tym chcę rozmawiać. Chcę bardzo serdecznie pozdrowić z Mazowsza cały Kościół Ełcki, przepiękne Wigry, Mazury. I może zacznę od dowcipu. Świętej pamięci kardynał Nagi powiedział, że na wycieczki z papieżem to dużo nie potrzeba. Wystarczy 2-3 kanapki i termos. Dzieliliśmy się. Zawsze jedliśmy wspólne kanapki i z jednego termosa piliśmy herbatę. To a propos tego, gdy ktoś pytał, co zabierać na szlaki papieskie. Bardzo serdecznie chciałam poprosić o przybliżenie tego szlaku na Krutyni, ponieważ ja jeszcze przed 1999 roku miałam przyjemność płynąć tam Krutynią. Wprawdzie nie kajakiem, ale łódką z wyłączonym motorem. I bardzo mile wspominam tę wycieczkę. A jako uczennica liceum brałam udział w obozach wędrownych i byłam w Augustowie, byłam w Studzienniczej, ale nie byliśmy w Wigrach. Natomiast zapamiętałam również przepiękną miejscowość na Mazurach Ukta. Jeden z naszych nauczycieli zasugerował nam: dzieci, ta miejscowość ma taką nazwę litewską. Mieszkaliśmy w szkole tam i te szlaki właśnie były piesze, pociągiem, było wodą i było wesoło. Pięknie. Proszę Państwa, chciałam się jeszcze tylko podzielić króciutko z doświadczeniem poznania pewnego szlaku w ubiegłym roku. Tuż przed wybuchem epidemii znalazłam się w sanatorium na Nowosądecyźnie. Pojechałam sobie do piwnicznej. Tam w kościele Najświętszej Maryi Panny w piwnicznej, przepięknym kościele, wyszłam i odkryłam szlak papieski, przypominający mi właśnie tą lekcję geografii, kiedy to Ojciec Święty w Wadowicach wspominał swoje szlaki górskie i mówił o Popradzie, i mówił o jak to Starego Sącza, idzie się i do Piwnicznej, i na Poprad. A że ten potrat mnie olśnił i zachwycił właśnie w czasie pobytu, to był styczeń. Nie mogłam niestety popłynąć po Pradem, chociaż tam mi bardzo smakowały takie informacje, że można popłynąć po Pradem na pontonach, na baliach, na deskach, na różnych takich. No ale niestety nie udało mi się to zaliczyć, bo podstawowym było leczenie w sanatorium. Ale bardzo mile i serdecznie wspominam właśnie tę piwniczną, ten szlak papieski i tam właśnie drogę gór, gdzie były góry, właśnie Góra Syna i Góra Błogosławieństw, Góra Golgota. Ja nawet gdzieś ten folder mam, no ale teraz nie chciałabym Państwu za dużo zabierać czasu, bo bym musiała to szukać i czytać, ale zaglądam do tego. Ojciec Święty, jak każdy wielki człowiek, potrafił łączyć harmonia rozumu, wiary, piękna, dobra. Chcę jeszcze tylko serdecznie pozdrowić rodzinę Państwa Mileskich. Na ręce Pani Stanisława przekazuję najserdeczniejsze pozdrowienia i chcę powiedzieć, że nazwisko Mileskich jest tak w Płocku dobrze znane i ma taką chlubną kartę w Kościele Płockim. Jego Ekscelencja ksiądz biskup pomocnicy Mirosław Mileski, rodem z Ciechanowa. I wśród moich znajomych, przyjaciół z Oazy Rodzin jest ksiądz Marcin Mileski, wikariusz, który będzie posługiwał w Kościele Płockim tutaj Świętego Ducha, obecnie w Gostyninie, których bardzo serdecznie pozdrawiam i gratuluję rodzinie Mileskich takiego rodu, takiego nazwiska i takiej pięknej historii i znaczenia w Kościele i społecznej nauce Kościoła. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i czekam na ten słynny autobus siostry. Być może uda się gdzieś na Mazowsze i do Płocka. Zapraszamy już serdecznie i będziemy się włączać. Mam już nawet pewne pomysły. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy Pani Lucyno. No może siostro, tak.
Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie na Mazowsze. Na razie mamy dużo zadań do wykonania, żebyśmy zdążyli objechać 55 parafii w diecezji ełckiej, ale niewykluczone, że po zakończeniu projektu realizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności wyjedziemy również poza granicę diecezji ełckiej. Tam padło pytanie, ja tylko króciutko odpowiem, bo wiele wątków było podjętych w Pani wypowiedzi. Krótko odpowiem, że szlak na Krutyni jest upamiętniony i przypomnijmy, że na Krutyni płynął Karol Wojtyła w 1957 roku. Obrzędu poświęcenia tego szlaku dokonał ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Müller. Dokonał tego aktu w Ukcie w 2015 roku w sierpniu. Myślę, że warto wspomnieć, może pan Jerzy z Fundacji Szlaki Papieskie zechce coś jeszcze dopowiedzieć do mojej wypowiedzi, że była to podróż poślubna dwóch par, Danuty Ciesielskiej i jej męża, sługi Bożego zresztą, Jerzego Ciesielskiego oraz państwa Rybickich. W każdym razie warto, i tu bym chciała jakby położyć akcent w swojej wypowiedzi, że Karol Wojtyła wykorzystywał różne momenty swojej aktywności na szlakach, dzisiejszych szlakach papieskich, aby integrować, tak jak już mówiliśmy, wokół wartości nieprzemijających. Dziś w spektaklu przed sklepem jubilera przypominaliśmy o tym, że czerpał wiele inspiracji ze spotkań z młodymi studentami, pracownikami naukowymi krakowskiego środowiska. Tam kształtowały się postawy prorodzinne i my dziś na szlakach papieskich w diecezji ełckiej powracamy do tego, aby pokazać to, na czym warto budować rodzinę, na czym warto budować więzi małżeńskie, co przekazywać dzieciom. Dlatego szlaki są miejscem spotkania międzypokoleniowego. Do tego dążymy, chcemy, żeby w ten sposób przybliżać to, co jest piękne, wartościowe, a szlak Krutyni czyli szlak papieski apostołów miłosierdzia, przypomina, skąd czerpać siły. Czerpać siły z miłosierdzia Bożego to pierwszy etap na szlaku z Krutyni do Pisza, szlaku kajakowym. Osoba świętej siostry Faustyny Kowalskiej jako apostołki miłosierdzia, błogosławionego księdza Michała Sopoćko, a także wielkiego orędownika, czyli świętego Jana Pawła II, aż po to, żeby osobiście dokonać zawierzenia Bożemu miłosierdziu.
Dziękujemy. To siostra Blanka Szymańska, pan Stanisław Milewski. W takim razie, panie Stanisławie, siostra tu podkreśla ten wymiar spotkania Jana Pawła II z rodziną. Dlaczego pańska rodzina została wybrana na to spotkanie z Janem Pawłem II?
Może ta moja wypowiedź też pani Lucyna słyszy, to dziękuję za miłe słowa i może też tam powiem, tak samo i ojcu odpowiem, że żyliśmy cicho i spokojnie, świat o nas nie widział, nie słyszał, ale widać wolą Bożą było to, by to zwykłe nasze proste życie pokazać światu. Dzisiaj nieraz zastanawiamy się, czym żeśmy w oczach Boga zasłużyli na to wyróżnienie, I nie znajduję na to odpowiedzi, bo Bóg wyróżnia, kiedy chce, kogo chce, nie patrzy na zasługi. I po prostu, gdy dochodzimy do wniosku, że teraz skąd my wiemy, co w przyszłości może nam opatrzność Boża przygotować. Tak samo i my. Nigdy nam w życiu nie przyszło, że będziemy gościć Ojca Świętego, takiego znakomitego gościa, w ogóle świętą osobę w swoim rodzinnym domu. I to jest to pozostaje taką tajemnicą chyba opatrzności Bożej. Ja tak serce odczuwam, że to chyba jednak chyba Matka Boża tutaj trochę tutaj szepnęła słówko Ojcu Świętemu, bo ja przed wielu, wielu laty, 30 ileś, gdzie przed wizytą Ojca Świętego budowałem w naszym ogródku kapliczkę, taką grotę jak w Lourdes. I gdy przymierzałem tą naszą figurkę wśród tych kamieni, tak w sercu do Matki Bożej mówiłem: Matko Boża, kto Ciebie tutaj zobaczy? Chyba będzie tylko dla nas, dla sąsiadów, bo ten nasz wtedy zakątek to był w ogóle taki nieodkryty. Niby tu Wigry, stary folwark, był ruch turystyczny, może trochę mniejszy jak teraz. Suławki, miasto też tak nie tak daleko, bo czasami słychać huk, ale ten nasz zakątek był taki nieodkryty. Gdy się zdarzył jakiś zabłąkany turysta pojedynczy w ciągu lata, to już było wydarzenie. Gdy jakiś samochód przyjechał, jeden samochód przyjechał w ciągu tygodnia, to już było wydarzenie. I teraz, gdy po tylu latach, właśnie Matka Boża chyba szepnęła Ojcu Świętemu to słówko, że trzeba odwiedzić rodzinę Milewskich. I ona wtedy w naszej kaplicce siebie pokazała całemu światu. Bo ja inaczej tego nie mogę pojąć, zrozumieć, wykalkulować. Tylko składam to na ręce Matki Bożej.
Kto przygotował kwiaty na stół gościnny dla Jana Pawła II?
To małżonka. Akurat, bo to był piękny czas, 9 czerwca, no zbliżamy się do tego czasu. Wtedy u nas w ogródku pięknie rozkwitł krzak jaśminu. No i to, no to tak w tym wszystkim zamieszaniu, no w tym przygotowywaniu się do nie do wizyty Ojca Świętego, tylko do innych gości, czyli księży biskupów, jakiegoś kardynała z Watykanu. Ale wtedy małżonka tak w tym pokoju gościnnym obejrzała tak okiem, no i stały tam kwiatki na stole, ale taki bukiet zasuszonych kwiatków, no ale tu jednak piękna pora, wiosna, no i a ten jaśmin zaraz w ogródku kwitł, no więc moment i świeży bukiecik białych i pachnącego jaśminu znalazł się na stole. To dzięki małżonce.
Dziękujemy bardzo. No wciąż z nami w studiu ksiądz dr Jacek Nogowski, siostra dr Blanka Szymańska, Jerzy Riger oraz Stanisław Milewski. Przypominamy Państwu numery telefonów do naszego studia, bo jesteśmy na Wigrach w studiu Radia Maria tymczasowym, ale profesjonalnym. 693 112 200, 693 112 200 lub 693 112 255, 693 112 255. Prosimy Radio Maria, halo. Niestety spróbujemy za chwileczkę kolejny telefon. Szlaki papieskie Jana Pawła II, dawniej i dziś. Pan Jerzy Riger przez moment opowiadał, że trzeba było się ukrywać i nie do końca można było zdradzić, z kim jest się i jaką grupę się reprezentuje w czasie tych wypraw turystycznych z Janem Pawłem II. Czy bardzo mocno doświadczaliście tej inwigilacji komunistycznej?
Myślę, że Duch Święty się nami opiekował, bo udawało się uniknąć tego. Tak samo wśród nas nie było nigdy nikogo, kto by, nie wiem, doniósł, wyłamał się. A w czasie wędrówek, no to przeżywaliśmy takie okresy życia w normalnym świecie. To znaczy, można było spokojnie dyskutować, spokojnie modlić się wspólnie. Tak jak mówię, bez obawy, że ktoś doniesie. I no to było to poczucie po tym, co żyliśmy w domu w państwie totalitarnym. Ale na wycieczkach to był inny świat. To było po prostu, no tak się teraz to mówi, normalne życie. Ja tu jeszcze chciałem do tego, co siostra powiedziała o szlakach tutaj krakowych, bo różnie można traktować szlaki. Z tego, co siostra mówi i tak jak te szlaki są tutaj rozumiane, to tak się rozumie, że wędrujący nimi to pielgrzymi, prawda, nastawieni na ten sposób przeżycia. Natomiast nasze wędrowanie z wujkiem nie było na pewno pielgrzymowaniem. Mieliśmy poranną mszę świętą zawsze, czy w górach, czy na kajakach. Mieliśmy anioł pański, czy wieczorną modlitwę, ale ksiądz na przykład powiedział parę słów przy porannej mszy świętej, które jakby ustawiały cały dzień, ale one nie były zadane do przemyślenia. Myśmy po prostu szli na wycieczkę i to podkreślamy, że to były wycieczki i pielgrzymki, a nie pielgrzymki. Także różnie można podchodzić do tej turystyki i no i to bardzo dobrze, że są różne odcienie tego wędrowania.
Pan Jerzy Riger, prosimy bardzo, Radio Maryja, przypomnę Państwu o wyłączaniu radioodbiorników, gdy telefonujemy. 693 112 200, 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi z Białki Staczeński, matka Józefa Bafie, byłego redaktora Nadgorzowskiej Nuty w Chicago.
Prosimy.
No ja właśnie chciałam powiedzieć swoje to spotkanie z Ojcem Świętym.
Słuchamy uważnie, prosimy bardzo.
Byłam w Zakopanem, w Nowym Targu, w Krakowie dwa razy na Błoniach. No i byłam w Wadowicach, wtedy Ojciec Święty poświęcał kościół nowy. A nam poświęcił, ja byłam z pielgrzymką z Chicago i poświęcał nam Matkę Boską Ludźmierską. Była nas grupa cała. I teraz ta figurka jest Master Indiana, u karmelitów Błaszczyk, a potem zamówili tą figurę Ojca Świętego, taką samą, jak jest w Ludźmierzu. I no w Ludźmierzu jest wielko, bo ma 3 tony prawie, a tamta tylko ma do 1,5 tony. I to mój syn z kolegami tam załatwiali. I przywieźli tą figurę do Bostonu. I był jeszcze potem kłopot, bo nie chcieli go wydać, bo powiedzieli, że to jest kancyn. A syn mówi tak, jakiś kancyn, kiedy dopiero 3 lata po śmierci Ojca Świętego. No i potem go wydali. Jest postawiony w Master Indiana u Karmelitów Błaszczyk w Chicago. Piękna figurka w tej samym stylu, co w Ludźmierzu, odmawia różaniec. I tam często, jak jestem tam, bo obecnie jestem w Polsce, pięknie zjeżdżałem się tam górole, modlą się. I tam zawsze w czerwcu obchodzą ten czas, którego pobytu był w Zakopanem, to tam obchodzą ten dzień. No tyle chciałam wyświadczyć swojego wspomnienia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam gorąco z Panem Bogiem. Prosimy, Radio Maria, halo.
Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Londynu, z Lingu. Chciałam takie swoje może przytoczyć wspomnienie z szlaku, tylko że myśmy akurat taki najbardziej, co mi utkwił i najbardziej przeżyłam, to było to spotkanie na Zaspie w Gdańsku. No w ogóle to była taka dość trudna pielgrzymka, cudowna, ale no trudna pod tym względem takim, no utrudniania, że tak powiem. No więc może takie właśnie też zdarzenie przy okazji opowiem, właśnie jak żeśmy szli. Szliśmy przez ulicę Gdańska, przepięknie ubrane, więc na blokach, nawet były znaki zwycięstwa z hostią u góry, więc to taki, jakiego dodawało wielkiej otuchy, wielkiej nadziei. No i jak żeśmy przechodzili, bo szłam z pielgrzymką ludzi pracy, no i z całą swoją rodziną. No i podszedł do kolegi, który prowadził naszą grupę, podszedł milicjant i pyta go, to takie właśnie było niezapomniane, bo pyta, czy masz transparent, no bo nie wolno było oczywiście transparentów. Chociaż chowane były i tak przemycane i potem na parasolkach nawet były rozwieszane w czasie spotkania. No więc on na to mówi, no tak, oczywiście mam transparent, ale z takim stoickim spokojem. No i ten milicjant teraz mówi, no a gdzie go masz? A on ze spokojem odpowiada, w sercu. Mówi, no nie wygłupiaj się, co masz na tym transparencie? A on na to odpowiedział, na transparencie jest kocham milicjanta. No jakoś nas przepuścili, przeszliśmy. No były tłumy wtedy, tłumy ludzi. No po drodze oczywiście zdzieranie znaczków Solidarności i tak dalej, ale jakoś dobrnęliśmy szczęśliwie. No transparenty, jak też rozwieszane właśnie były na parasolkach. No i Ojciec Święty, jak zawsze z nami, dużo mówił to, co nas po prostu boli. Mówił o pracy, mówił o godności ludzkiej. No i potem miał jeszcze spotkanie z chorymi. Także tak wspominaliśmy dosłownie potem długo. No powrót był też taki burzliwy bardzo, bo właściwie pod takim szpalerem milicji. Ale wróciliśmy jakoś szczęśliwie i wspomnienia zostały. No i duża nadzieja na przyszłość.
Bardzo gorąco dziękujemy, pozdrawiamy. I słuchacze w całej Anglii, w Londynie, Pani Barbaro i też pozdrawiamy Panią Beatę i wszystkich, którzy tam jesteście. Bóg zapłać.
Pozdrawiam. pozdrawiam wszystkie garanty.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja. Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam szanowni goście. Mówię tak, ja jestem miejscowica, naszego miasta Śląska.
Proszę spróbować, panie Adamie, proszę spróbować tak, żebyśmy lepiej pana słyszeli, bo troszeczkę słabo słyszymy.
Przesunę trochę dalej. Jest trochę lepiej, ojcze?
Tak, troszeczkę lepiej teraz, tak.
No to właśnie, pozdrawiam ojca, pozdrawiam wszystkich szanownych gości. No bo ze Śląska do na Mazury jest daleko, ale my wszyscy jesteśmy zawiązani. I często przed pandemią byśmy byli właśnie nad pięknymi jeziorami. A co do naszego kochanego świętego ojca, naszego papieża, no więc tak, był nie w górach, ale często był jako kardynał, Karol Wojtyła, był u nas w Piekarach, na pielgrzymkach mężczyzn i kobiet. Teraz dalej, był w Beskidach, mówiliśmy, słyszałem, że była mowa o Skoczowie, tak, w Skoczowie mamy taki właśnie podobny do Rio. Właśnie mamy naszego kochanego Pana Jezusa, który poświęcił nasz kochany Ojciec Święty Jan Paweł II. Na Śląsku Ojciec Święty bywał często. No i oczywiście słynny Muchowiec, gdzie padało i było tak. Halo?
Tak, panie Adamie, słyszymy, a jednocześnie bardzo gorąco dziękujemy za to pańskie wspomnienie i zauważenie tego, że Jan Paweł II nie tylko był na Mazurach czy na Pojezierzu suwalsko-augustowsko-sejneńskim na Suwalszczyźnie, gdzie my teraz jesteśmy. Jest z nami pan Jerzy Riger z Fundacji Szlaków Papieskich. Rzeczywiście rozróżniamy dwa pojęcia. Jedno to szlaki papieskie, a drugie to szlaki miejsc papieskich.
Szlaki papieskie to są udokumentowane i oznakowane w terenie trasy wędrówek turystycznych księdza Wojtyły. Natomiast wyszła taka potrzeba, żeby, bo jest duża zapotrzebowanie, że tak brzydko powiem, na upamiętnianie Ojca Świętego. Kiedyś nawet mieliśmy taką prośbę, żeby zrobić szlak papieski w miejscu, gdzie Ojciec Święty przelatywał helikopterem nad tą miejscowością. Także wyszła potrzeba udokumentowania miejsc, które były znaczącymi w sensie odwiedzin duszpasterskich i księdza kardynała, i później Ojca Świętego. I szlak miejsc papieskich, najwięcej tych miejsc jest na ziemi chrzanowskiej. To jest teren, który ksiądz kardynał Wojtyła bardzo pilnował, po prostu, żeby tam, no, tam były różne rzeczy i chodziło o to, żeby ta ziemia, nie wiem jak to powiedzieć, zmieniła kolor na niebieski.
Dobrze powiedziane. Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Zdzisława z Gdyni. Przepraszam, że może zacznę od tego, że pani, która opowiadała o Gdańsku zapomniała powiedzieć, że również były zasieki, bo ja szłam na spotkanie z Janem Pawłem II, na spotkanie ze służbą zdrowia. Ale dlaczego ja dzwonię? Dzwonię dlatego przede wszystkim, żeby bardzo serdecznie pozdrowić przede wszystkim biskupa Jerzego Mazura. Dlatego, że ja od 30 lat jestem w misji, opiekuję się krzyżem misyjnym w mojej parafii Chrystusa Miłosiernego w Ledwowie, krzyżem misyjnym i zapleczem i w ogóle pielę cały ogród od czasu powstania parafii. Nie parafii, bo parafia trwa 40 lat, a konsekracja była lat temu 25. Minęło w maju. Ojciec Jerzy Mazur był moim pierwszym w życiu, oj, teraz uleciało mi to słowo, no taką osobą daną przez...
Kierownikiem duchowym?
Nie. Pierwszy patronat, jaki otrzymałam teraz nazwę wyleciało mi z głowy, bo mam lat 80.
Taki patronat misyjny, opiekę nad misjonarzem.
Tak, patronat tak zwany misyjny.
Tak,
misyjny. To był właśnie ojciec Mazur, który wówczas przebywał, był w Baranowicach na Białorusi. Potem dokoptował do niego mój taki syn adaptacyjny, duchowy, ojciec Włodek Siek, który jest teraz w Irkucku. I co chciałam powiedzieć, że Jan Paweł II, no, nie znajduję słów w ogóle. W zasadzie to nie powinnam nic mówić, bo wszystko jest dla mnie i dla większości wiadome. Ale chciałam powiedzieć taką rzecz, że było mi dane i mam do tej pory jeszcze jedną rzecz. Z domu z Wadowic, wielkiego świętego w tej chwili, ale wtedy był Karolem Wojtyłą, bo to miało miejsce w okresie jego udziału w teatrze, kultura przede wszystkim, bo przecież pisał jako Jan Jawień, pisał kiedyś nie jako Karol Wojtyła, tylko Jan Jawień, bo ja mam książki jego i poezję i inne rzeczy, tak się złożyło, ale ja otrzymałam od kogoś, z kim był związany w teatrze, kilka rzeczy z mieszkania Karola Wojtyły. Część rzeczy porozdawałam przeważnie księżom moim w parafii, którzy odchodzili od nas, więc uważałam, że dałam to w dobre ręce. Ale jeszcze drobną rzecz, no dość ciężką, bo to jest rzecz z... Ojej, no teraz widzi.
Słyszę panie Zdzisławo. Tak, panie Zdzisławo.
Tak, z Mosiądzu. Mhm. I chciałabym ofiarować, bo myślałam, że może temu trzeciemu, bo wiem, że trzech proboszczy bym miała w swojej parafii, ale tak postanowiłam po tym, co dzisiaj słyszałam, co oglądałam w telewizji trwam i tego mojego wieloletniego ojca, jak mówię, Jerzego Mazura. No, oglądałam zdjęcia. Jestem też przy papieżu w Rzymie, bo rok po wyborze papieża byłam w Rzymie. Mam zdjęcia koło mnie. Też się tak złożyło. Koło niego jestem z jednej strony. No, chciałabym, no może do tego muzeum w Toruniu. W Toruniu mieszkałam 5 lat. Na Pałata byłam w parafii świętego Józefa. Pracowałam na Bielanach.
Panie Zdzisławo, umówmy się tak, że zapraszamy odwiedzić i świętego Józefa, i Matkę Bożą Gwiazdę,
no tak,
Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła
II. Ale jak to podarować? Przesłać do was?
Można to, przesłać, mam. Można skontaktować się z ojcem Grzegorzem Wosiem bądź ojcem Dawidem.
Ach, Wosiem, tak?
Tak.
Mhm. Ale on ma prywat. No, ja już sobie dam radę.
I on już rozezna,
ja
dobrze? I oto.
No, serdecznie
dzielnie
pozdrawiam.
Nadal. Bóg zapłać, pozdrawiam również.
Biskupa Jerzego Mazura, was wszystkich tam. Dziękujemy
wam
za tą audycję i za wszystkie audycje, które są po północy. Bóg wam zapłać. Niech wam Bóg dopomaga.
Bóg zapłać. Wspomniany ksiądz biskup Jerzy Mazur, ale tutaj słyszeliśmy, że jest nie tylko czcicielem Jana Pawła II, ale wielkim pielgrzymem szlaków papieskich.
Tak, myślę, że ksiądz biskup jest nie tylko właśnie czcicielem, ale no, misjonarzem o wielkim sercu, bo to nie tylko ze względu na zgromadzenie ojców werbistów, ale ksiądz biskup, kiedy pracował w niełatwych warunkach na Białorusi, czy także w Afryce, no i potem całe piękne dzieło, które dokonał przecież na Syberii, w Irkucku, tworząc diecezję, struktury, ale także no, przepiękną katedrę, która została już konsekrowana i także, gdzie jest poświęcona Matce Bożej, korony papieskie, które zostały właśnie nałożone, ale pamiętajmy, że ksiądz biskup też ma w krzyżu biskupim relikwie świętej Teresy i dlatego też bardzo mocno z siostrami karmelitankami jest związany, co pokazuje o wielkiej duchowości, ale także o takiej wielkiej aktywności, tak jak powiedziałem, misyjnej, ale także takiej turystyczno-sportowej i pielgrzymkowej. Ksiądz biskup, jak tylko ma wolny czas i chwilę, to lubi naprawdę szlakami papieskimi poruszać się i często może właśnie tam szukać takiego spokoju, wyciszenia, nabrania sił. Ksiądz biskup wielokrotnie przecież był na pierwszej pielgrzymce z Ełku do Częstochowy. Często na Wigrach też, jak ma chwilę, żeby i kajakiem popłynąć i pochodzić także tymi szlakami. Przecież zawsze i z klerykami, czy z diakonami, przed święceniami udaje się też na szlak papieski, rowerowy. To pokazuje, że rzeczywiście drogi jest także Jan Paweł II i szlaki papieskie nie tylko w naszej diecezji, ale także poza, bo ksiądz biskup też lubi jeździć na nartach. Także jest naprawdę aktywny. No i cieszymy się, że także Wigry przez to są coraz bardziej znane i dziękujemy wszystkim, którzy byli na Wigrach i którzy tutaj korzystali z tych atrakcji, nie tylko samych wigierskich, ale w Wigierskim Parku, czy tutaj w Suwalskim Parku Krajobrazowym, bo pamiętajmy, że jest wiele tutaj ciekawych miejsc i zawsze Wigry są po drodze.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Magdalena Sztele, ja dzwonię ze Stuttgartu. I chciałam powiedzieć, że tak około 8 lat temu byłam z dziećmi Marysią i Jasiem w Wigrach. Mieszkaliśmy w tym samym budynku, co Jan Paweł II. Modliliśmy się na jego klęczników w kościele. I 15 sierpnia świętowaliśmy tam w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. I była piękna procesja wokół kościoła. Dzieci trzymały wstęgi od proporcja świętego Franciszka, ale co najbardziej nas urzekło, to przemili ludzie, zwłaszcza rodzina Biruty i Krzysztofa Janczulewicz, Startaka, oni nas ugościli świeżo złowioną rybą, to chyba był szczupak. I do tej pory jesteśmy w kontakcie takim kartkowym, że tak powiem, piszemy sobie kartki na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc. I pozdrawiam całe Wigry i zwłaszcza też rodzinę państwa Janczulewicz.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy również z tego miejsca ksiądz proboszcz, siostra.
Może dodam tylko tutaj do tych pięknych słów, które są dedykowane mieszkańcom tej ziemi. Myślę, że to jest echo przemówienia papieskiego, słów, które Jan Paweł II wygłosił w Ełku, kiedy zwracał się do mieszkańców miasta Ełku i całej diecezji ełckiej. W słowach pozdrawiam waszą piękną ziemię. Była mi ona zawsze bliska, jest i pozostaje ona w pamięci papieża. Rzeczywiście ta gościnność i otwartość mieszkańców tej ziemi, zarówno ziemi suwalskiej, augustowskiej, sejneńskiej, czy drugiej strony diecezji, czyli strony mazurskiej, wpisuje się jakby w trwały taki klimat, który odkrywają wszyscy turyści i pielgrzymi przybywający na nasze szlaki papieskie, więc cieszymy się, że takie miłe wspomnienia i ta otwartość wpisuje się w serce tych, którzy tutaj przebywają i mamy nadzieję, że będą tego zawsze doświadczać.
Drodzy Państwo, zwracajcie uwagę na to, co powiedziała przed chwileczką siostra, że diecezja ełcka po jednej stronie to jest mazurska, ale po drugiej stronie to jest właśnie suwalsko-augustowsko-sejneńska. tutaj pewne faux pas popełniłem, mówiąc, że jesteśmy wśród jezior mazurskich. Nie, to są jeziora suwalsko-augustowsko-sejneńskie. Jest to ziemia suwalska, suwalszczyzna.
Tak, żebyśmy też nie mylili, bo niektórzy myślą, że Wigry są na Podlasiu, a się okazuje, że nie, że jesteśmy w województwie podlaskim, to prawda, ale Podlasie, można powiedzieć, kończy się na Augustowie, tak, a jesteśmy tutaj na już tym...
Ojcowizna ma twarde granice.
Tak, tak, także się cieszymy bardzo, że pani tu wspomniała właśnie też o tych rybach. No, Ojciec Święty, myślę, że też pewnie jadł rybę na szlaku kajakowe, no bo trzeba było coś zjeść, nie tylko to, co daje przyroda. Na to raczej można było gdzieś od tu miłych, życzliwych mieszkańców dostać trochę i chleba, prawda, i pewnie mleka, bo ludzie dzielili się tym, co mieli. I Ojciec Święty, jak tu siostra powiedział, że on wiele zawdzięcza, bo budował się niezwykłą taką gościnnością. Zresztą do dzisiaj panuje także jednak ściana wschodnia w Polsce jest zawsze życzliwa, otwarta, każdego ugości, przyjmie. I myślę, że Ojciec Święty dlatego no, lubił tę stronę tutaj.
Autostradę daj czym prędzej, Panie, tylko co by was nie zepsuła.
Także się cieszymy. Myślę, że tu Pan Jerzy mógłby dopowiedzieć.
Tak, ja też mam pytanie do Pana Stanisława, ponieważ tutaj podtrzymywanie znajomości, przed chwileczką mówiła Pani, że była i podtrzymuje tę znajomość. Czy kontakt z Janem Pawłem II urwał się po tej wizycie w 99? Czy był takim kontaktem podtrzymywanym? To jest pierwsza część pytania. A druga część pytania, no jak zareagowali sąsiedzi? Z radością czy z zazdrością?
Dziękuję ojcu Benedyktowi, że mi tym pytaniem przypomniał i tego, i cieszę się, że tego. Nie, kontakt nie urwał się z Ojcem Świętym. Po prostu, może nie taki, ale korespondencyjny. Po wizycie Ojca Świętego przez kilka dni, może i kilka tygodni, tak mnie nurtowała myśl, po prostu nawet nie miałem czasu, żeby to wykonać, że należałoby z naszej strony napisać do Ojca Świętego list i podziękować mu za tę wizytę. No i oczywiście ja no to umiem pisać, potrafię, nieraz jak nadejdzie natchnienie, to mi ręka leci i pisze. I tego, ale tak już nieraz tak chodząc po podwórku czy do zwierząt idąc, no już tak w myślach układałem taki list do Ojca Świętego. No i wysłałem, tylko że ja no zazwyczaj do ważnych osób piszę list, to najpierw na brudno, a później na czysto, bo zawsze są jakieś poprawki. I ten list pisany na brudno, to mam go w notatku. No poprawioną, no ale mniej więcej tego, ale wysłałem do Ojca Świętego list z podziękowaniem. Tak przypominam, że tam między innymi tak coś napisałem, że Ojcze Święty, myśmy po Twojej wizycie odczuliśmy tak, jakby to Pan Jezus z apostołami nawiedził nasz dom. Mieliśmy takie odczucie. I później wysyłałem Ojcu Świętemu, oczywiście dostałem odpowiedź, nie napisaną już przez Ojca Świętego, tylko ktoś inny tam odpisał, ale na pewno wiem, że Ojciec Święty to przeczytał, że to inna osoba napisała, że Ojciec Święty dziękuję ten list, za list, pozdrawia i błogosławi nam. A później wysyłałem zawsze, cały czas, gdy żył, życzenia na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, i kilka słów o nas, o tych pielgrzymach, którzy odwiedzają nasz dom, że też przeżywamy tyle radości. I zawsze otrzymałem taką wzmiankę, odpowiedź z Watykanu. No oczywiście nie napisano przez niego, tylko zawsze ktoś tam inny to odpisał. Ale na pewno odczułem, że Ojciec Święty na pewno czytał. No i teraz druga odpowiedź. No trochę taka trudna, ale... Nam się z początku dało tak odczuć, no bo rzeczywiście to było zaskoczenie wszystkim i sąsiadom, dla nas też, ale i sąsiadom też, że tego. To tak samo coś w rodzaju, jak w Ewangelii jest, że Pan Jezus powiedział, że tylko swojej ojczyźnie jest no jakoś tam niedoceniany czy tego. Tak to się nam dało odczuć, ale to tylko był krótki okres. bo zaraz ludzie, no jednak każdy się zaczął myśleć, że w ogóle zaczęli się cieszyć, radować, że Ojciec Święty przyjechał przez naszą wieś. Nieraz sąsiedzi mówili, a jechał koło mego domu, a pewnie, a tu z góry to pewnie i mój dom oglądał i tego. No i nieraz później dochodziły sygnały, że jedna tam pani, też taka młoda kobieta, stała i widziała to kolumnę samochodów. I jej mignęła też biała postać Ojca Świętego. I ona już była szczęśliwa, że właśnie koło jej domu jechał. No, że jechał przez tą wieś. I teraz, skoro jest się tak, może już trochę nie na te pytanie, ale na inne, ale do tego tematu, o tych szlakach papieskich, no, że no, my mamy tutaj taki mały szlak z Wigier do Leszczewa, no, no Wigry, Leszczewo i znów no i też Wigry, no z powrotem. I to jest taki ten nasz szlak, chyba, no nie liczyłem, 7 kilometrów czy 8 po naszej pięknej, żwirowej drodze. I gdy Ojciec Święty, później dotarły do nas takie sygnały, że gdy Ojciec Święty jechał do nas i gdy z szosy zjechał w tą naszą żwirówkę, to go aż unosiło, aż zachwytu, aż go unosiło w fotelu. To nam opowiadał biskup Samsel, już nieżyjący. I wtedy, przecież to w nocy była, zresztą wtedy to była piękna pogoda, wiosna w pełni, tak jak teraz. Zbliżamy się, w nocy popadał deszcz. Wszystko świeże, obmyte, rano słoneczko, cieplutko, cicho. I Ojciec Święty wjechał na tą naszą krętą żwirową drogę. Kręta, górki, panoramy, kwiaty, łąki, trawy, zboża falujące. Teraz nasz krajobraz się zmienił, bo więcej jest traw, zbóż mniej, ale wtedy jest łany zbóż tego. I wszystko kwitło i do nas dojechał, no spotkanie z nami, ale później znów od nas dalej odjechał przez naszą wieś, a na koniec miał taki piękny zjazd z góry, z długiej góry do starego folwarku i na, z czubka góry właśnie piękna panorama na jezioro Wigry, najpierw zabudowania starego folwarku, a na te tle wzniesienia klasztoru wigierskiego. Najcudowniejszy widok Ojciec Święty miał na zakończenie tej naszej trasy. No i cieszę się teraz, że no dzięki naszemu księdzu proboszczowi i pewnie w kontakcie z wójtem, że no trochę lat minęło, ale to czyli znak o tym, że jednak ludzie szukają tych miejsc, szukają śladów Ojca Świętego. Nas wójt i ksiądz proboszcz organizują co roku właśnie w okolicach tej dnia wizyty Ojca Świętego rowerowy rajd z Wigier do nas Leszczewa. Oczywiście, żeby przedłużyć to atrakcję jazdy rowerem, trochę zbaczają, nakładają drogi. I później u nas jest msza święta, spotkanie, wspomnienia o Ojcu Świętym. Ludzie mają ci z rajdu trochę chwilę odpoczynku, bo podczas mszy świętej, no i wspomnienia, odetchną, pomodlimy się. I oni później jadą znów dalej, kończąc naszą żwirówkę na Wigry i tutaj mają znów spotkanie przy ognisku i tak. I to jest piękne, że tak, choć nasz ten szlak taki papieski krótki, ale żyje.
To teraz będzie dylemat, czy żwirówkę zamienić na asfaltową, czy jednak zostawić żwirówkę.
No ja z początku opierałem się, że wolałbym żwirówkę, bo to no bo to jednak to taka naturalne. I gdy tam wójt zrobił kawałek asfaltu, tylko nie na naszej tej drodze, ale z boku dochodzącą, to się to tak gryzło w krajobrazie. Taki świeży ten asfalt, ale teraz wybielał, trochę się wtopił. Ale żeśmy się przekonali, że jednak no, co asfaltem droga, dużo samochodów i nasze, a te nasze zwirówkę dwa razy jeździ równiarka, wójt puszcza, remontuje, ale zaraz dziury, jednak że no, chyba, że będziemy, już są takie przesłanki, że chyba będzie asfalt, no bo jednak to auto się niszczą i zojazd lepszy i tego, że no mi się to gryzie, ale wygoda.
Pan Stanisław Milewski, kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, Maria z Warszawy się kłania ojcu Benedyktowi i wszystkim gościom. Jestem wzruszona. Pan tak pięknie opowiada i dlatego zadzwoniłam, bo wprawdzie nie byłam na tych samych szlakach, co papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, ale pan mi przypomniał, że 50 lat temu byłam w starym folwarku i w ogóle ci ludzie, rzeczywiście jechałam wtedy do koleżanki, zaprosiła mnie i jechaliśmy do kościoła właśnie do Bigier z furmankami i zobaczyłam, jaka szlachetna ta, nie wiem, ci ludzie, którzy tam ciężko pracują na roli i są, a mają tak szlachetne twarze. Ktoś mi powiedział, że właściwie jest, pomijając kresowość tych ludzi, takich jak pan, też taka dobroć i życzliwość, to oni mają takie twarze, takie dostojne. Mówią niektórzy, że to litewskie, tam jest tak na pograniczu Litwa, Polska. Ja w każdym razie nie widziałam nigdy tak wyprostowanych tych rolników, pięknie ubranych, jadących właśnie do klasztoru. Ale jeszcze coś mną wstrząsnęło, jak dojechaliśmy. Bo i patrzyłam na ołtarz dlatego zadzwoniłam, bo nikt o tym nie powiedział. Bo to jest takie proste. Popatrzyłam na ołtarz i stanęłam tyłem do ołtarza, bo jeszcze nie było mszy. I zobaczyłam we wrotach kościoła piękne jezioro. To, tak jak Jan, święty Jan Paweł II, jeżeli tam odprawiał, albo każdy ksiądz, na przykład ksiądz proboszcz, zazdroszczę tego, że widzi to jezioro. Jest ta przyroda, ten dowód na istnienie Boga i jednocześnie ta msza. I ja 50 lat pamiętam ten widok, a co do jeszcze ten pan, który chodził z papieżem, z Janem Pawłem II Świętym na wędrówki, to powiedział, że to nie były, jak to powiedział pan, że to nie były pielgrzymki, tylko wycieczki. Otóż ja chodziłam po górach i dla mnie to były pielgrzymki, dlatego że zostawiałam w schronisku wszystko i szłam do przodu. Ciągle podziwiając to piękno stworzone przez Boga i kolejne te etapy mijałam i całe życie te wędrówki mnie bardzo ukształtowały także i myślę, że mówi się, że taki był skromny święty Jan Paweł II po prostu w górach. Mój kolega mi wtedy powiedział na początku wędrówek: Marysiu, nie można tu narzekać. Trzeba sobie pomagać wzajemnie. Jak przyjdziesz zmęczona, to musisz wypastować, na przykład na ciebie przypadnie pastowanie butów wszystkich, albo zrobienie kolacji. Właśnie tam się kształtują charaktery też. I to, wyobrażam sobie, jak ten bezpośredni człowiek, jakim był i skromny, a jednocześnie wielki, Jan Paweł II, jak on z tą młodzieżą, jak on te wędrówki, on kształtował młodzież i te wędrówki, bo to czasem jest ciężko i czasem człowiek już ma dosyć, idzie gdzieś i myśli już ostatni raz. I właśnie to, co pan mówił, no może pan to inaczej widział. To nie są dla mnie wycieczki, to jest po prostu ciągłe wstawanie i ciągłe dążenie do czegoś. I tak to widzę. Natomiast jeszcze do siostry chciałam. Te sakrotraki, no to ja jestem polonistką. Jakoś nie pamiętam, znaczy może nie byłam skupiona. Dlaczego to nie jest pod... Jan Paweł II tak lubił polskie nazwy. Był też polonistą chyba częściowo. I dlaczego to, kto to wymyślił, ten sakrotrakt? Mnie to tak nie razi, ale taka... No nie można jakiejś polskiej nazwy na to, bo to nie są wędrówki papieskie, prawda? To jest co innego. To ja już kończę i bardzo proszę, żeby siostra albo mi wytłumaczyła, albo powiedziała, że może będziecie szukać nazwy polskiej. Serdecznie
dziękujemy pani Mario gorąco i serdecznie. Sakrotrak albo święta ciężarówka.
Pełna nazwa, przypomnijmy, jest to Szafa na kółkach, Szlakowa Akademia Familijna. A co do samego nazewnictwa, odnosimy się do ówczesnej czy poprzedzającej formy tego pojazdu, jakim był food truck. No niestety znów z języka angielskiego, był to pojazd, który dowoził żywność do różnych punktów, gdzie można było zakupić zarówno kanapki, różnego rodzaju posiłki. My dziś, tak jak już wspomniałam, w tym pojeździe chcemy przenieść jakby akcent na sprawy duchowe i podzielić się strawą dla ducha, dlatego nazwaliśmy ten pojazd jako mobilne muzeum szafę, Szlakową Akademię Familijną w Sakrotraku na kółkach.
Panie Jerzy, wędrówka, pielgrzymka, jak wędrowało się, co było wymiarem pielgrzymkowym w czasie wypraw turystycznych z Janem Pawłem II? Jak wyglądały te wyprawy?
No, trzeba powiedzieć tak, że te wędrówki pokazały nam, że jeżeli w odpowiednim towarzystwie wyrwiemy się w góry, na rowery czy na kajaki i zostawimy za sobą wszystkie kłopoty, zmartwienia, wejdziemy w ciszę i piękno przyrody, to stwarza się taka specyficzna atmosfera, w której łatwiej jest o kontakt z Bogiem, z towarzyszami wędrówki, a także, co bardzo istotne, bo często na to nie ma czasu, z samym sobą. Tę możliwość wspólnego wędrowania Ojciec Święty, tak mówił, uważał za dar, a my dodajemy dar, który na nasze szczęście w nadzwyczajny sposób wykorzystał. Bo nasze wędrowanie pełne przecież młodzieńczej beztroski, humoru, śpiewu, radości, sportowego ducha otrzymało swoje ramy. Więc mieliśmy rano mszę świętą, często w południe Anioł Pański, wieczorem modlitwa na zakończenie dnia. Ale czy można to nazwać pielgrzymką? Pielgrzymka to jest taka wędrówka, która zakłada stałe modlenie się, stały kontakt, nie wiem, z duszpasterzem, dojście do jakiegoś świętego miejsca w specjalnej intencji. No a to były po prostu wycieczki. No, co tu dużo, to dużo mówić. Byliśmy młodzi, rozbrykani. No wycieczki z księdzem. No, bo ja tu chcę powiedzieć tak. Te wyprawy były takie, ja bym powiedział tak. Stała obecność księdza. Rano msza święta, wieczór modlitwa, to wszystko nas nie krępowało, nie ograniczało. To stwarzało taki styl życia, który nam zupełnie odpowiadał. I tak mówimy, że to było takie doświadczenie, że można być katolikiem 24 godziny na dobę. I że to jest bardzo fajne i wcale nie trudne. No i oczywiście ktoś powie, że nie trudne, no rzeczywiście. Ale tutaj wchodzi w sprawę to, że na wycieczkach jest przecież inaczej. Jest łatwiej. Modlitwa wieczorna po całym dniu beztroskiego łażenia czy pływania w otoczeniu przyjaciół trzymających się za rękę, to jednak jest co innego niż modlitwa, kiedy człowiek po całym dniu pracy zestresowany, nieraz zmordowany, wraca do domu. Msza święta taka nad jeziorem czy w lesie, no to już sama estetyka tego wszystkiego, to już jest sam atrakcyjna dla siebie. Ale czy to można nazwać pielgrzymką? Nie.
Jak duże ludzie były to grupy?
Słucham?
Jak duże grupy były liczebnie?
To znaczy, powiedzmy sobie tak. Wycieczki, rozróżniamy dwa pojęcia. Wycieczki to były czasem trzydniowe i to było przeważnie kilka, zbliżając się do 10 może osób. Natomiast były wyprawy, takie jak wyprawy kajakowe, albo na przykład dwutygodniowe przejście Bieszczady, Beskid Niski, to wtedy było, ja wiem, kilkanaście kajaków, albo no też kilkanaście osób.
Dziękujemy bardzo, pan Jerzy Riger. Rozmawiamy o szlakach papieskich Jana Pawła II. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, kłania się jeszcze raz Lucyna z Płocka na króciutko. Proszę państwa, bardzo przepraszam, że ośmielam się jeszcze blokować, nie, ale korzystając z obecności szczególnie pana Jerzego, ja w poprzedniej wypowiedzi mówiłam o Piwnicznej, o Popradzie. Chciałabym zapytać, czy Ojciec Święty płynął Popradem i czy tam jest jakiś przewidziany szlak papieski, czy może będzie. Nie ukrywam, że no tak ten problem gór Popradu, Nowosądecczyzny bardzo jest dla mnie świeży, ponieważ byłam tam w sanatorium w ubiegłym roku. I na koniec, proszę państwa, króciutko. Spuścizna, dziedzictwo Jana Pawła II, jego przepiękne obcowanie z przyrodą, jego zachwyt, jego rola w przybliżaniu ludziom młodym, piękna, jakby przyszła na jego następców. Ja króciutko odczytam fragment wypowiedzi Benedykta XVI ze Światłości Świata. Bycie człowiekiem jest jak chodzenie po górach, w których zdarzają się trudne wspinaczki. Dopiero dzięki nim jednak udaje się nam dotrzeć tak wysoko, że możemy doświadczyć piękna bycia. I Ojciec Święty Franciszek, jesteśmy zaproszeni do podjęcia drogi, podczas której wbrew rutynie usiłujemy otworzyć oczy i uszy, ale przede wszystkim serce, aby wyjść poza swój ogródek. Ja bardzo serdecznie dziękuję i tym pozdrowieniem z Mazowsza chciałabym podziękować za piękną audycję wszystkim uczestnikom i jeszcze raz szczęść Boże wszystkim.
Dziękujemy Pani Lucyno. No, jeżeli płynął Popradem, to może z Góralami, tam jest spływ Dunajca, czy spływ Popradu, może bardziej Dunajcem niż Popradem, teraz i na Popradzie, na Dunajcu są te spływy, ale myślę, że tutaj należy się zwrócić bardziej do tych, którzy troszczą się o te szlaki papieskie i o tę kulturę i pamięć o Janie Pawle II na Sądecczyźnie, bo przecież to w Starym Sączu Jan Paweł II wspomniał cały ten swój górski szlak i otrzymał wtedy od zgromadzonych szóstkę z plusem z geografii. My powoli będziemy podsumowywać nasze spotkanie. Przypomnę, że jesteśmy na Wigrach u gościnnego księdza Jacka Nogowskiego. Szlaki papieskie Jana Pawła II dawniej dziś. Gości mamy znamienitych w studiu. Pan Stanisław Milewski, który gościł z rodziną Jana Pawła II 9 czerwca 1999 roku. Pan Stanisław po dziś dzień mieszka w Leszczewie na gospodarstwie. Na roli dalej pracuje, chociaż to już nie jego własność. Ale panie Stanisławie, pytamy o to, o ten wymiar rodzinny, bo Jan Paweł II odwiedził rodzinę Milewskich, nie odwiedził pana jako kogoś, kogo znał z dzieciństwa czy tam z młodości, ale odwiedził was, bo chciał spotkać się z jedną z rodzin, będąc tutaj 8, 9, 10 czerwca 1999 roku. Jak to spotkanie wpłynęło na waszą rodzinę?
Ja to tak powiem, że chyba najbardziej to trafnie to określiła moja małżonka Bożena, bo kiedyś chyba któryś z, też nie pamiętam, z osób tak zapytał, co ta wizyta nam wniosła, a ona powiedziała tak, po prostu zaczęliśmy bardziej ufać Panu Bogu. Bo kiedyś, no nawet przed tą wizytą Ojca Świętego, no człowiek pracował, jak to można powiedzieć, tyrał na tej ziemi bez zapału, bo to musi, tu postawiony musi, no i zmęczony i tego, nie widział tego piękna i tego. Ale później po tej wizycie Ojca Świętego, małżonko, skoro opatrzność Boża tak sprawiła, że Ojciec Święty nas odwiedził, to czyli, że ta nasza praca tu, na tej roli, w tym zakątku, jest w oczach Boga bardzo ważna. I że teraz nas na przykład nie przeraża przyszłość, bo były takie lata, że była i susz, i trudno, i trawę zebrać, i człowiek się martwił. O, kartofle słabo rosły, nie będzie co jeść, siana krową mało, tego. A jednak dało się przeżyć, to warzywa urosły, to coś tego. I mimo, że tej suszy jest, to znowu jak przyjdzie pora deszczowa, znowu a zaleje, a tego nie można wykonać. Ale to się pomalutko kopało tego i dalej było jeść. I teraz pomalutko jest pogoda, to też dobrze, bo nasiano. Ale i małżonka się martwi, no już sucho się robi, no trzeba pracować, trzeba podlewać. Ale mimo wszystko Pan Bóg nas nie opuści i tych rolników, że jednak tego z wiosny żeśmy się martwili, że zimna wiosna, trawa nie chce rosnąć, a później przyszły deszcze, ciepełko, trawa wyrosła, jak się patrzy, wszyscy są zadowoleni. I po co tak na przyszłość ten rolnik tak się martwi, a tu już sucho, a za moment jest inaczej. Pan Bóg zrządza, że jest wszystko inaczej. I tak nawet odczuwam, że jednak te błogosławieństwo Ojca Świętego u nas pozostawione dla naszej rodziny, udzielone dłońmi Ojca Świętego, nasze życie jest naprawdę takie, no w gronie rodzinnym to po prostu szczęśliwe, tylko że człowiek nie docenia tego szczęścia i nie mówi o nim, ale dzieci nam zdrowe, porosły, mamy dwa wnuczki. Trudno było, były takie lata, że dla młodzieży było trudno o pracę, a nasze dzieciaki jakoś tam zawsze coś tam znalazły, coś, choć to nie były takie duże pobory, ale gdzieś po trochu jakoś to pracę miały, szkoły pokończyli. No mówię, zdrowi, porosły, wszyscy, tylko nam lat przybywa i tego. Ale cieszę się, gdy spoglądam, że naprawdę i to odczuję, że każdemu się układa. No, to, no czyli chyba Ojciec Święty jednak tam chyba na nas spogląda.
I oby tak dalej. Pan Jerzy Rigar, takie słowa podsumowania, może jedno ze spotkań z Karolem Wojtyłą, które panu utkwiło.
Spotkania? Nie wiem, czy może być coś specjalnego, co by mi utkwiło. Było tyle tych spotkań, łącznie z tym, że w naszym mieszkaniu w Krakowie odbywały się bale sylwestrowe, na które ksiądz kardynał przychodził. Ale ja rozpocząłem tutaj mówić o takich cechach osobowych księdza. Tak jak je widzę dzisiaj, na podstawie tego, co widziałem kiedyś. I takie może dwie rzeczy jeszcze do tego dodam. Kiedy mówię o nim, to mi często przychodzi na myśl słowo kochał. I to nie tylko w relacji do Pana Boga, do ludzi, szczególnie młodzieży czy chorych, ale też tak po prostu. Kochał góry, kochał śpiewać, płynąć kajakiem czy siedzieć przy ognisku. To takie charakterystyczne dla człowieka o szerokim sercu i bardzo zaangażowanego we wszystko, co robi. Był człowiekiem bardzo zaangażowanym. A druga sprawa, zacząłem mówić, że był człowiekiem bardzo na serio. Odnosiło się wrażenie, że każde słowo, każdy gest miały jakieś znaczenie. I dzisiaj jestem przekonany, że nawet kiedy grał z nami w piłkę, czy śpiewał przy ognisku, to nie tylko dlatego, że miał ochotę, ale, a wyraźnie miał, ale dlatego, że miał jakieś wewnętrzne przekonanie, że jest na to właściwe miejsce i właściwy czas. I nam oczywiście daleko było do takiego stawiania sprawy, ale jednak przy nim uczyliśmy się, że warto poważnie popatrzeć na swoje życie, warto poważnie rozmawiać, warto się modlić. I zakończę tym, że to rzutowało na nasze wędrowanie, o którym możemy dziś z przekonaniem powiedzieć, że nawiązując do tryptykowego przemijania, miało sens. I oby ta turystyka, którą promujemy, miała sens.
Tryptyk rzymski.
Tak jest.
Dziękujemy, panie Jerzy. Siostra dr Blanka Szymańska, dyrektor Centrum Oświatowo-Dydaktycznego Diecezji Ełckiej, pomysłodawczyni Sakotraka, co jeszcze odpowiedzialna za szlaki papieskie, benedyktynka, misjonarka.
Przede wszystkim dziękujemy Bogu za tę łaskę, że po trudnym czasie pandemii ubiegłorocznej nastąpił ten moment inauguracji szafy na kółkach Szlakowej Akademii Familijnej, czyli wydarzenia, które na trasach szlaków papieskich będzie łączyć pokolenia, ale przede wszystkim stworzy, i taką mamy nadzieję, że stworzy możliwość, aby pielgrzymowały szlakiem papieskim całe rodziny, ucząc się tych wspaniałych, pięknych wartości, które pozostawił nam Karol Wojtyła, te chociażby, o których wspominał pan Jerzy Riger czy pan Stanisław Milewski, tak aby można było to zabrać z sobą, z tych terenów, nie tylko życzliwość ludzi, mieszkańców tych ziem, nie tylko doświadczenie kontaktu z Bogiem, choć ono przede wszystkim jest nam potrzebne, ale właśnie doświadczenie odkrywania siebie w kontakcie rodzinnym, w kontakcie małżeńskim. Pandemia pokazała też różne niebezpieczne zjawiska, które zachodziły w rodzinach zamkniętych w mieszkaniach. Dziś ku temu na szlakach papieskich mamy okazję, a mamy nadzieję też, że szafa na kółkach stworzy taką przestrzeń, gdzie przepracujemy pewne rzeczy podczas warsztatów, gdzie zapoznamy się z historiami świadków utrwalonymi na nagraniach filmowych, ale także, że właśnie całe rodziny czy grupy przyjaciół podążą szlakami papieskimi w różnych formach, czy to na pieszo, czy na kajaku, czy samochodem, czy w grupach zorganizowanych, po to, żeby zabrać najlepszą cząstkę tej diecezji ze sobą do
czy
domu.
Czy dodatkowa atrakcja to siostra za kierownicą?
Niestety nie mam uprawnień do kierowania tym specjalnym pojazdem, ale mam nadzieję, że przy Sakrotraku na pewno się spotkamy.
I prosimy ksiądz dr Jacek Nogowski.
Bardzo się cieszymy, że taki temat został podjęty tutaj na naszym Wigierskim Wzgórzu. Może temat był po części taki trochę prowokacyjny, bo szlaki papieskie dawniej i dziś. Te szlaki są, można powiedzieć, takie same, tylko przychodzą kolejne pokolenia i w różny sposób do tego po prostu czy podchodzą, czy przeżywają te pokolenia, które owszem mogą wzorować się na tych poprzednikach. Można powiedzieć, że może infrastruktura trochę się zmienia i w środowisku, czy na szlakach różnych, bo dzisiaj człowiek staje się taki bardziej wygodny, bo chce mieć wszystko pod ręką, prawda, i skorzystać z wielu...
Najmniejszy bagaż ma samochód bagażowy.
Tak, no właśnie, żeby jak najmniej może trudu. Czasami chcę dzisiaj, powiedzmy, podziwiasz też piękno, popatrzmy, no... Dzisiaj jest tak, że robi zdjęcie już cały świat przez Facebooka już widzi, prawda, gdzie jestem, co robię, że no zmienia się jakby może oblicze, ale pokolenia cały czas przychodzą i idą na te same szlaki. Myślę, że ważne, żeby każdy odnalazł na tym szlaku siebie i swoją drogę. To jest jakby takie przesłanie, a tutaj jak pan Jerzy właśnie zaznaczył, wzorując się na osobach, które przed nami przeszły, ten szlak jeden, drugi czy trzeci, nie można zapomnieć, co jest istotą czy sensem wędrowania i tu na ziemi, ale my wiemy, jaki jest nasz cel ostateczny. Dlatego cytując tutaj Jana Pawła II, który powiedział, jeżeli warto coś w życiu robić, to tylko jedno, to miłować. I Ojciec Święty nie tylko pięknie mówił, ale on to, co mówił, tym po prostu żył. I to możemy, myślę, doświadczyć także na tych szlakach papieskich, dlatego cieszymy się, że Wigry są na takim szlaku papieskim. I chciałbym tu na koniec wszystkim bardzo serdecznie podziękować dla tych, którzy wspierają nas i materialnie, i duchowo pomagają utrzymać nam ten klasztor, Mówimy, że to dziedzictwo jest bardzo ważne dla naszej ojczyzny, w naszej diecezji. Gdyby nie pomoc też ministerstwa czy lokalnych samorządów, które utrzymują, pomagają nam poprzez także różne dotacje na ochronę zabytków, ale pamiętajmy, że każdy, kto przybywa do klasztoru, zostawia nawet najmniejszy grosz czy złotówkę, idzie to także na utrzymanie tego pięknego miejsca. I chciałbym podziękować także wszystkim mediom, także dla Radio Maryja, Telewizji Trwam, bo często też są różne reportaże czy transmisje. To jest bardzo ważne, żeby przekazywać wszystkie informacje o wydarzeniach tu z Wigerskiego Wzgórza czy w naszej diecezji. Dziękujemy także ojcom za to, że troszczą się o to, co polskie, o rodzinę, także o Kościół Święty. Dziękujemy także za tych wszystkich, którzy przyjeżdżają i korzystają z tego tutaj czasu. Bona Wigra, pamiętajmy, mamy zawsze przygotowaną tutaj ofertę kulturalną, noclegową, nawiązującą do symboliki, tradycji, zwyczajów ojców Kamedów, gdzie mamy też i kuchnię naszą kamedulską, regionalną, papieską też, dlatego zachęcamy, by spróbować. No i mamy też turnusy wyciszenia w ciągu roku, także można skorzystać czy z rekolekcji warsztatu, wystaw rękodzieła, wernisaży, koncertów, festiwali, filmów plenerowych, spotkań autorskich, czy corocznego jarmarku wigierskiego, czy święta siei. Ryba tu jest jedyna, bo jezioro głębokie, ponad 74 metry głębokości, także mamy tutaj naprawdę bogactwo ryb niesamowite, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i zapraszamy. Wigry są, jak już mówiłem, czynne cały rok.
Dziękujemy. Jest jeszcze jedno pytanie, które tak zastanawiam się, jak zadać od samego początku, ale do pana Stanisława, bo wiemy, że dziecko mówi to, co myśli, ale też to, co słyszy, bądź to od rodziców, bądź to od znajomych. Najmłodszy syn parę dni po wizycie Ojca Świętego, Maciej, czteroletni, powiedział, że był biały na miękkich nogach i z mądrą głową. To natchnienie od Ducha Świętego takie miał, czy to raczej słyszał w domu wcześniej?
To tak, to córka Agnieszka. Wtedy, tak, chyba dwa dni jakoś po wizycie Ojca Świętego, tego, no bo takie czteroletni ten nasz Damian, synek. I taka Agnieszka tam z nim i pyta: Damianku, a ty pamiętasz Ojca Świętego? No. No to, a to jak wyglądał? No był biały, no na miękkich nóżkach i z mądrą głową. A on to widział, bo właśnie gdy Ojciec Święty szedł, wchodził do naszego mieszkania, to ja właśnie zaraz za Ojcem Świętym z nim na rękach szedłem. I on widział, jak ten Ojciec Święty przez te nasze wysokie progi przechodził, to tak rzeczywiście mogło wyglądać, jak tych na tych miękkich nóżkach. Tak.
Ale też przyszedł sąsiad.
Proszę?
Okazuje się, że też przyszedł sąsiad na tę wizytę.
Tak, na zdjęciach widać, że jest sąsiad. No dobrze, cieszymy się, że był. Bo to on blisko mieszka. No i bo u nas nieraz kiedyś tam działy się takie różne przykre rzeczy, że coś nam ginęło, że źli ludzie coś nam podbierali. No i tutaj, gdy skoro policja była, no, po prostu to nie policja, tylko policyjne samochody, no i sąsiad zainteresował się, no coś się dzieje, co tak. No ale tam babcia była wtedy przed podwórkiem, przed domem, no i tam chyba sąsiadka przyszła, żeby coś zapytać, no i tak coś tam babcia z nią porozmawiała, że no, że będziemy mieć gości. No i wtedy no, sąsiad, no, no cieszymy się, że i on tak zdążył i pobył z nami i też spotkał się z Ojcem Świętym, choć wśród nas. A później tam ja sam obserwowałem, że na zdjęciach, jak w telewizji widać, że nawet już na koniec wizyty dwie sąsiadki ze wsi jeszcze też zdążyły dobiec. I też już na pożegnanie, też oni na powitanie, razem na pożegnanie też ucałowali dłoń Ojca Świętego.
Także dziękujemy,
dane było też i innym ludziom trochę dostąpić tego cudownego dotyku Bożej miłości.
Dziękujemy. Tak zastanawiam się, czy Ojciec Święty przyszedł do domu przyjaciela, czy do domu celnika?
Oj, mi trudno to powiedzieć.
Ale widzimy, że przyjaciela bardzo.
Ale myśmy z początku też przypuszczaliśmy, że to był przypadek, ale dzisiaj wiemy, że to nie był przypadek. bo Ojciec Święty nic nie robił z przypadku. On te czasy już miał takie natchnienie, że wyprzedzał. Wyprzedzał tak samo, no, odwiedził rodzinę naszą, ale że w ogóle rodzinę dając, że jednak ta rodzina będzie atakowana, że niszczona.
To prawda.
No, i to jest właśnie... Ojciec Święty wybiegał, on naprzód wiedział, co czeka ten świat, co tego. Już starał się wskazywać, tylko że wiadomo jak to, ten naród to opornie, to wszystko, tę naukę Ojca Świętego przyjmuje. Ale cieszymy się, że są takie grupki ludzi, że są ludzie, że jednak wracają do tego nauczania.
Dziękujemy też księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, który słucha, pozdrawia. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy jesteście razem z nami. Przypomnę, dziś na Wigrach, a dokładnie jesteśmy w parafii pokamedulskiej, to parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach i cały ośrodek rekolekcyjno-duszpasterski. Za chwileczkę wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Gorąco i serdecznie Państwa zapraszamy.
Wyszedłeś z Wadowic, powitał Cię Rzym. Sam Bóg postanowił, byś zawsze był z Nim. Śladami Chrystusa pociechę niech ludy porusza natchnionych słów treść. Papieżu pielgrzymie, pokochał Cię świat. Sławimy Twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś Twa. Nadzieję nam przynieś i drogę nam wskaż.
Księdza proboszcza prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Przepraszajmy Boga za wszelkie niedoskonałości, ale też prośmy Pana Boga, by to, co było dobre tego dnia, gdzie współpracowaliśmy z Jego łaską, by przyjął, by pomnożył, abyśmy mocą dobra umieli przezwyciężać to, co słabe i niedoskonałe.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach i w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dzieło inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławić Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Czytanie z pierwszego listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż
nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniej, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
W noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Amen. Witaj, niebios Królowo, witaj, Panie Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Bardzo gorąco dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę księdzu Jackowi Nogowskiemu, proboszczowi parafii, prezesowi Fundacji Wigry Pro, siostrze dr Blance Szymańskiej, panu Jerzemu Rigerowi, Stanisławowi Milewskiemu obecnym w studiu, panu Krzysztofowi Gabskiemu, realizującemu te rozmowy niedokończone, jak również wszystkim radiosłuchaczom ślemy podziękowania i pozdrowienia z Wigierii. Oczywiście zapraszamy na szlaki papieskie, zapraszamy do tego miejsca duchowej odnowy, refleksji nad tym, kim jest człowiek w relacji do Pana Boga i kim jest Pan Bóg dla każdej i każdego z nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.